Ja dzisiaj chciałam mówić o miłości Bożej. Chciałam mówić o miłości Bożej, bo w piątek, kiedy przygotowywałam końcówkę tych po prostu 10 godzin, to po prostu natrafiłam na fragment z Koryntian, który czytałam już tyle razy. Wiecie, że dla mnie ta część, pewnie tak jak i dla was, tak, listu do Koryntian, to jest część najczęściej czytana, tak, oprócz psalmów. To są dwie części w Piśmie Świętym, które ja po prostu, aha, u was się mówi Biblia, dobra, bo ja tak muszę się uczyć mówić i tak, dobra. U nas się mówi tak, Magda, widzisz, ja już mówię tak jak ty. No, w każdym bądź razie u nas się mówi Biblia, czyli w Biblii, kiedy otworzycie sobie Koryntian 3:18-9, to jest fragment, który mnie po prostu w piątek rozwalił. No, oczywiście mój kolega i przyjaciel Bogdan już całe kazanie napisał i pomyślałam sobie, no tak, ukradł mi, a ja nie zdążyłam nic napisać, więc powiem to wam, okej? O liście do Koryntian, okej? Zobaczcie, kiedy czytamy list do Koryntian, miłość nigdy nie ustaje. Jeśli są proroctwa, to te się wypełnią, języki te ustaną, wiedza jej świeżość przeminie. Zresztą, nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw. Gdy nastanie czas doskonałości, to co ograniczone utraci swe znaczenie. Nie będę w niebie prorokować. Nie będę szukać poznania. Nie będę szukać wiedzy. Ale będę zanurzona w miłości. Tak? Fantastyczne. Wiesz, ja próbuję niektórym ludziom powiedzieć, że wiedza, którą my mamy o świecie, wiedza, którą my mamy o Bogu, naprawdę jest tylko częściowa. Najfajniej to się mówi tym prorokom, którzy z wielkim przekonaniem mówią, Pan mówi tak i tak, bo byłem w niebie i widziałem. Albo spotkałem się z Jezusem. Ja rozumiem, ale my jesteśmy ciągle ludźmi omylnymi i nasza wiedza jest naprawdę cząstkowa. Tak? Nasza wiedza naprawdę dotyczy tego, co tata chce nam objawić. Lub tego, czego się nauczyliśmy. Czyli zdolności, które mamy. Więc wszystkie rzeczy tak naprawdę, nawet tak jak Bogdan pisze, tak, wiara, nadzieja i miłość, tak? To wiara i nadzieja nie będzie nam potrzebna w niebie, tak? Więc miłość jest tym, co jest takim mostem do nieba. Czymś, co jest tu i teraz, czego Bóg nas uczy, tak? Wiecie, między innymi dlaczego? Żebyśmy się nie bali nieba. Żebyśmy się nie bali śmierci. Żebyśmy wiedzieli, że jak tu się już skończy, to zostanie miłość. Że jak tylko zamkniesz swoje oczy i je otworzysz ponownie, to zobaczysz miłość. Niektórzy wierzą, że zobaczysz czyściec, mają gorzej. W każdym bądź razie, jak otworzysz oczy, to zobaczysz miłość. Ta miłość będzie na ciebie czekała. Co więcej, ta miłość ciebie przeprowadzi. Tak? Czyli ten anioł, który po ciebie przychodzi, którego tak groźnie nazywają, tak? To jest anioł, który przychodzi do ciebie też z miłością. Tak? Dlatego, że Bóg, kiedy przysyła kogoś po ciebie, swojego posłańca, to jest posłaniec miłości dla ciebie. Okej? I teraz, kiedy patrzymy na miłość, o której tutaj mamy napisane, tak? To powinniśmy naprawdę zacząć rozumieć, że wszystko przeminie z wyjątkiem jednej rzeczy, która jest doskonała od początku, kiedy jest nam podana, czyli miłości. I widzisz, kiedy miłość przychodzi, to kończą się problemy. Wiesz, ja dosyć długo pracuję z różnymi klientami i powiem ci, to jest fantastyczne, z jakimi oni przychodzą do mnie lękami, płaczami, załamaniami, wiesz, i jak nagle gdzieś po drodze w tej terapii się zakochują. Już kończy się cała rozmowa. Nie? Proszę panią, bo ja się zakochałem. Nie, bo ja tak mówię, coś pan tak uśmiecha, zawsze pan tak płakał. No. Proszę pana, a pan jakoś taki inny jest dzisiaj? No. Nie? I w końcu mówi, bo ja się zakochałem. Nie? Kiedy przychodzi miłość, to kończą się problemy. Największe obciążenia, kiedy przychodzi miłość, kończą się. Ale niestety, jest pewne ale, dopóki łuski z oczu nie opadną. Tak? Czyli te problemy się kończą, a tam jeszcze nie opadły. Już taki, wiesz, po prostu. No. A ja ci przypomnę te twoje, wiesz, ja ci przypomnę, bo ja wiem. No, ale w każdym razie, kiedy poznajemy tą osobę dłużej, to nagle się okazuje, no wiecie, ja już mówiłam tyle razy, nagle się okazuje, że ta osoba nie jest Chrystusem. Tak? Że nie jest tak doskonała, jak myśleliśmy, że jest. No i jest miłość, której doświadczyliśmy, która nas wyzwoliła z różnych rzeczy, z którymi się zmagaliśmy. No ale później ta miłość jest taką miłością, która nieraz nas boli. Czy jest tu jakaś osoba... ba, oprócz Magdy Sadowskiej, która w małżeństwie nigdy nie była, nie była zraniona. Nie była, nie, nie, nie była zraniona. Tu jeszcze tak. Albo może taka, która myśli, że nie będzie w małżeństwie zraniona. Nie, 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 nie. Dobrze, widzisz. Uważaj, bo ja mam mikrofon, a jestem sprytna. Okej, okay, dobrze. Czyli po prostu rozumiem, że nie ma, tak? Czyli jest, będąc na tym, jest, ty nie byłeś zraniony. Cudownie. To ja cię zapraszam, ja zawsze chciałam się pomodlić z tobą o uzdrowienie wewnętrzne. To teraz już na pewno się pomodlimy, mamy powód. Okej, okay, super. Dobra, czyli generalnie my wiemy o tym, że miłość, której my doświadczamy od drugiej osoby, jest miłością niedoskonałą, tak? A przynajmniej zaczynamy wiedzieć wtedy, kiedy nam klapki z oczu upadną, tak? I doświadczamy jakiegoś rodzaju bólu, tak? Czyli przyjaźnie i relacje i miłości, one bolą. Bo jesteśmy ludźmi, bo mamy różne rzeczy, które mamy niepozałatwiane w życiu, które są trudne w życiu i dlatego relacje nas bolą w wielu wypadkach. Ale przy tym wszystkim są też piękne, tak? Czyli one bolą, ale później, kiedy przychodzi pojednanie, kiedy przychodzi przebaczenie, to okazuje się, że znowu się czujemy kochani albo znowu możemy kochać, tak? Chyba, że naprawdę kiedyś byliśmy tak poranieni, że już nie jesteśmy w stanie wrócić, tak? Kiedy ktoś nas zrani do tej miłości. I to jest wtedy najgorsza rzecz. Ale prawda jest taka, że kiedy Bóg mówił do nas o miłości, tak? Która naprawdę jest w stanie zabrać nam wszystkie problemy i naprawdę jest w stanie przejść z nami przez wszystkie problemy, to On nie mówił o tej miłości człowieka do człowieka. Ta miłość człowieka do człowieka jest taką pomocą, tak? Ale On mówił o swojej miłości. My zdajemy sobie z tego sprawę, tak? Że On mówił o swojej miłości. I wiesz, ja dzisiaj jestem trochę taka, ale dobra. Chciałam wam powiedzieć część mojej historii. Większość z was tej historii nie znała i nie słyszała, ale chciałam wam powiedzieć o jakby takiej rzeczy, która jest ważna i którą chcę dzisiaj tu powiedzieć, kiedy mówimy o swoich troskach, kiedy mówimy o swoich problemach, tak? Chciałam wam powiedzieć o tym, jak my nawiązujemy więź z najważniejszą osobą w naszym życiu, czyli z Panem Bogiem, tak? I jak to jest zależne od tego, jak my kiedyś nawiązywaliśmy te relacje z naszymi rodzicami i z naszymi bliskimi. Jak to wpływa na nas wszystkich, tak? I zacznę od siebie. Zanim powiem wam konkretne przykłady, które odniosę do was, to zacznę od siebie. Widzisz, miałam takie wydarzenia w moim życiu, które były dosyć istotne. Na przykład to, że byłam dzieckiem niechcianym. Moi rodzice nie chcieli, żebym ja się urodziła, chociaż to było już 5 lat po ślubie, z powodu różnych trudnych sytuacji, w których mój ojciec był. On po prostu nie chciał mieć dziecka, tak? I urodziłam się ja. Jak do tego dołożę to, że mając 2 latka, po prostu zaczęłam się dusić, bo miałam wysoką gorączkę i gdyby nie ciotka, która w przedziwny sposób nagle znalazła się w moim domu, tak? Przyszła odwiedzić mamę, to ja bym się tam zadusiła, bo moja mama była w takiej panice. Więc te 2 wydarzenia w moim życiu, dokładając też inne, to, że z mamą kilka razy musieliśmy uciekać z domu, tak? Znaczy wychodziłyśmy z domu, tak? Jechałyśmy do dziadka, bo rodzice tak ze sobą walczyli i się kłócili, tak? Tego było mnóstwo. Ja nie wiedziałam, co się dzieje, tylko stałyśmy przy sklepie marznące i jechałyśmy do dziadka, po czym wracałyśmy, tak? Więc tych sytuacji było dużo. Albo jechałyśmy do lasu. Ja pamiętam, że siedziałam na mchu, robiłam sobie domki z mchu i z innych rzeczy. Ja nic więcej nie pamiętam, ale pomyślałam sobie później, jak byłam starsza, po jakie licho matka z 3-letnim dzieckiem siedzi tyle godzin w lesie, nie? I zbiera jagody i w ogóle. Ja miałam świetny czas, ja nic nie wiedziałam. Wiesz, ale prawda jest taka, że po tych wszystkich rzeczach ja stałam się osobą bardzo odważną i bardzo walczącą, która musiała po prostu sobie w życiu, musiała sobie po prostu w życiu radzić, tak? Która musiała po prostu przeżyć. Która musiała przeżyć, tak? I wiesz, i moja mama często do mnie mówiła, wiesz, tata cię kocha. Zobacz, przecież on tobie kupuje takie prezenty, on o ciebie dba. Zobacz, ile on rzeczy do twojego życia daje, tak? Ale ja z tatą nigdy nie umiałam się dogadać. Bo przeważnie u niego było, jak nie, to nie. Jak tak ma być, to ma być. Nigdy nie chciał nic wytłumaczyć. Dzieci i ryby głosu nie mają. Znacie te hasła, tak? Nie macie, nie masz, ma być tak, jak ja chciałam zrobić. A jak dołożę do tego, że on był moim trenerem, a ja byłam w kadrze narodowej i musiałam bardzo dużo pracować i ćwiczyć, to już macie całość. Generalnie skończyło się na tym, że w wieku 15 lat miałam próbę samobójczą. Taką nieudaną. Skończyło się na szpitalu i płukaniu. Ale wiecie co? W tym wszystkim najtrudniejsze było to, że moja mama, ona cały czas tłumaczyła mi, co ten tata robi, znaczy, że mój tata mnie kocha, ale nigdy nie spowodowała i nie umiała tego zrobić, takiego mojego zbliżenia się z moim ojcem. Ja z moim ojcem rozmawiałam o takich rzeczach strategicznych, o planach, o działaniach, o tym, co możemy robić, jak możemy, wiesz, gdzie jedziemy teraz. Myśmy po całej Polsce podróżowali za granicę, mieliśmy treningi, tak, z takie różne zjazdy i w ogóle, więc on, ja z nim bardzo często byłam, albo raczej bardzo często byłam obok niego, ale nie w relacji z nim, tak? I wiesz, i moja mama miała bardzo trudne przejścia ze swoim ojcem. Jej ojciec była najstarszym dzieckiem w rodzinie na Śląsku po II wojnie światowej. Musiała po prostu być dorosłym w tym domu przy czwórce małych dzieci, tak? Moja mama nie miała swoich relacji z ojcem. Ona nawet nie miała jak nauczyć mnie tego, jak mieć relacje z ojcem, tak? Mój tata w wieku 6 lat był oddany do zakonników na wychowanie. I skończył do 15 roku życia, kiedy to było zaraz po wojnie, tak? Kiedy poszedł do wojska, żeby uciec od zakonników. I do Oświęcimia pojechał sprzątać, kiedy tam były takie wielkie hałdy tego wszystkiego, co tam było. Byli ludźmi bardzo poranionymi, co nie zmienia faktu, że nie potrafili mnie kochać dobrą miłością, taką właściwą miłością. Tak? Więc nauczyłam się w życiu walczyć. I wiesz, i prawda jest taka, że to wszystko przerzuciło mi się w jakiś sposób na moją relację z Bogiem. Ja Pana Boga poznałam w kościele, po mszy, zaraz po śmierci taty. Ja wiedziałam, że on jest Abba, Ojcze. Ja uczyłam się na religii bardzo dużo rzeczy. Więc kiedy mój ojciec poszedł, ja poszłam na mszę, stanęłam, popatrzyłam i powiedziałam do Boga: Ty jesteś moim ojcem, ja już ojca nie mam. Zabiłeś go. To teraz ty będziesz moim ojcem. I od tamtego czasu przychodziłam w niedzielę i rozmawiałam z Bogiem. Gadałam do Niego, czego nigdy wcześniej nie robiłam z ojcem. Gadałam z Nim o wszystkim, ale Go nie znałam. Ale kiedy był taki moment, kiedy ja Go poznałam, to ja chciałam Mu się bardzo podobać. I podobałam Mu się przez to, że byłam dzielna. Zawsze dzielna, we wszystkim dzielna. Pamiętam, kiedy mieliśmy taki kryzys, dosyć bliskie mi osoby jakby powiedziały różne rzeczy o mnie, wręcz oskarżyły mnie. Ja wtedy padłam, odsłoniłam pierwszy raz swoją przyłbicę i one mi powiedziały: Ty jesteś taka wrażliwa i delikatna. A my myśleliśmy, że ty jesteś taka twarda, taka silna. Ale ja miałam zbroję. Zbroję, którą nosiłam od dzieciństwa. Którą się chroniłam, aby nikt mnie nie dotknął. Aby przetrwać. Ona była mi potrzebna, aby przetrwać. Przetrwać w tym świecie, przy tej wrażliwości, którą miałam. I wiesz, i teraz jest coś takiego, że z mamą ja rozmawiałam o wielu rzeczach, o bólach, o płaczach, o załamaniach, tak, o wszystkim, co mnie martwiło. Moja mama latała do szkoły, zresztą ja teraz też latam. Moja mama nigdy nie uzna, że ja coś zrobiłam w szkole źle. Jak jakiś nauczyciel coś mi zrobił czy coś, moja mama zawsze szła z nim rozmawiać. Szczegła mnie, prowadziła mnie, wiesz. Ja teraz robię to samo w szkole. To jest z mojej natury. Kiedy coś jest z moimi dziećmi nie tak, ja nie uznaję, jak mi nauczyciel mówi: Pani, syn jest zły. Ja mówię: nie, proszę Pani, nie jest zły. Musimy przemyśleć to, co się z nim dzieje, zobaczyć, jak do niego dotrzeć. Ja biegam bronić moje dzieci. Moja mama taka była, tak? Czyli ja miałam relację z nią, ale z drugiej strony moja mama mi powtarzała taką jedną rzecz. Moja mama mi mówiła, że ja jestem podobna do mojego ojca. Ona mi mówiła, że kocha mnie bezgranicznie, bo naprawdę kochała mnie bezgranicznie, tak? Ale z drugiej strony zawsze mi mówiła w różnych momentach: zachowujesz się jak twój ojciec. Więc ja robiłam wszystko w swoim życiu, żeby tylko nie zachowywać się jak mój ojciec. I wiecie co, w pewnym momencie zaczęłam robić? Bardzo nienawidzić siebie, bo to było zbyt dużo razy, że ja byłam podobna do tego ojca. I ona mi to, czyli najukochańsza osoba, jaką miałam, która mnie we wszystkim wspierała, ona mi mówiła, że ja się zachowuję jak mój ojciec. A, już mi się robi ciężko. To znaczy, że jestem naprawdę przy sobie. Okej. Okay. I był taki moment w moim życiu, że ta najukochańsza osoba mi umarła. Ja już byłam wtedy żoną. I pamiętam, że to poczułam, jakby mi ktoś wentyl wyciągnął. I cały balonik zaczął spadać. Bo ta jedyna osoba, która była blisko, i jeszcze ja to miałam wtedy taki czas, że się nie modliłam, tak? Wtedy walczyłam o to, żeby zajść w ciążę. Nie mogłam zajść w ciążę, brałam kupę hormonów, tak? I w tym wszystkim po prostu, wiecie, byłam taka, że oglądałam telewizję i oglądałam Izaurę, inne seriale, tak? Bo byłam taka, wiesz, także jak oglądasz Izaurę i inne, wiesz, seriale, to może w ciąży jesteś. No. W każdym bądź razie, dlaczego to jest takie ważne? Bo ja przez 5 lat budziłam się w nocy, bo wiedziałam, że coś jest nie tak z moją mamą. Wstawałam, tak, modliłam się, rano dzwoniłam do mojego brata i okazało się, że moja mama na czas dojechała do szpitala. I to trwało 5 lat, co najmniej raz w miesiącu, tak? Czyli ja cały czas byłam w takiej walce o życie mojej mamie. Cały czas. I po 5 latach, kiedy ja po prostu się wyłożyłam z emocjami, tak? To był taki moment, kiedy diabeł uderzył i moja mama umarła. A ja straciłam... Ja straciłam tą jedyną osobę, która zawsze mi mówiła, że ona mnie akceptuje taką, jaką jest. Która mnie kocha taką, jaką jest. Tak? Ja nie widziałam tego wtedy, że moja mama dużo takich rzeczy mówi o mnie, że ona mnie prowadzi do doskonałości, więc mnie obcina w różnych rzeczach. I ja po prostu, wiesz, chcąc jej się podobać, coraz więcej pracowałam, nie wychodziło mi, więc moja cała złość wchodziła na mnie. Jesteś jak tata, zobacz, jaka jesteś beznadziejna, to ty wszystkich innych ranisz, to ty się źle zachowujesz, ranisz najlepszą osobę, którą masz na ziemi, tak? Ja to zrozumiałam dopiero po wielu latach, jako już dorosła osoba, tak? I myślę, że do tej pory odchodzę, znaczy jakby te rzeczy mi przechodzą, dlatego że po prostu moja mama była dla mnie wszystkim, tak? I widzisz... Dobra, lecimy dalej. Ale miałam ciągle kochanego męża. Cudownego męża. Mam cudownego męża, wiecie. Nie. On jest genialny. Naprawdę świetny. Po prostu jako młodzieniec był ideałem. Nie tak głośno. Naprawdę po prostu we wszystkim. Po prostu cudowny, święty, z uśmiechem zawsze na ustach, wesoły. Tak? A ja? Wszystko, co w środku, to na wierzchu. A ponieważ w środku było bardzo dużo zranień, to były też na wierzchu. Mhm. I wiesz, więc mój mąż był dla mnie kimś taki jak moja mama. Kochał mnie bezgranicznie. Ale też za każdym razem, kiedy coś było nie tak, to jakoś w przedziwny sposób zdążał przed moim sumieniem. Czyli ja jeszcze nie pomyślałam, że coś jest nie tak, ale już wiedziałam. Miałam to objawienie. Dzięki Panu Bogu za takich przyjaciół. Jeszcze nie przemyślisz, że coś zrobiłeś, twoje emocje jeszcze nie pracują, twój mózg się nawet nie włączył, ale już wiesz. I w przedziwny sposób czujesz wielki opór przeciwko temu objawieniu. I wiesz, to było niesamowite. I jako młoda żona nie mogłam zrozumieć, ale coraz bardziej pogłębiało się we mnie to, że jego to wszyscy kochają, a mnie nie. Że ja to jestem taka straszna, bo mam uczucia na zewnątrz. A później ktoś mi powiedział, kiedy zaczęłam się uczyć rzeczy związanych z uzdrowieniem, że ty jesteś jak najbardziej normalna, przynajmniej jesteś zgodna z tym, co czujesz. Ja pomyślałam, o, to mój mąż jest nienormalny. Ale wiedziałam, że on ma swoje własne mechanizmy, mechanizmy, którymi się chroni. I przez te wszystkie lata wiem, jaki jest wrażliwy i jak na zewnątrz mamy inne mechanizmy obronne. Ja złożę zbroję i będę wyglądała tak, nic nie pokażę, bo ja się tak uczyłam latami chodzić. On założy taką zbroję i będzie się uśmiechał. A później przyjdzie do domu, walnie wszystkim, powie, mam to, kochanie, odchodzimy. Nie? To jest on. Ale rozumiecie, ja nosiłam to wszystko na zewnątrz i pamiętam, jak kiedyś pomyślałam się, czemu ja jestem taka zła? Czemu ja nie mam szansy na zmianę? A Pan Bóg mówi, wiesz, bo ty masz sztuczne sumienie. A ja mówię, na czym to polega? Pan Bóg mówi, no nie pomyślisz jeszcze, że coś zrobisz złego, a już wiesz. Nie? I ja zaczęłam z moim mężem rozmawiać. Mówię, wiesz, kochanie, musimy coś z tym zrobić. Bo ty uważasz, że moje sumienie nie pracuje i jeszcze mnie uwsteczniasz w tym wszystkim. Nie? Bo ja mówię, ja coś zrobię, ja przecież czuję, że ja jestem tak wrażliwa, ja głównie obarczam siebie. A ty się zachowujesz, jak ja bym tego nie widziała. I wiesz, i to było ileś lat naszego przepracowywania to, aż on w końcu, wiesz, i nic nie powiedział, tak? Przecież był taki moment, kiedy zaczął mi ufać, okej, ja muszę to puścić. I wiesz, i my wiele takich rzeczy w naszym życiu musimy puścić z innymi osobami. Są osoby, które potrzebują mnóstwo czasu, żeby zrozumieć, że zrobiły coś złego. Ja dużo pracuję z ludźmi, żeby pokazać, co się dzieje. Oni przychodzą do mnie i mówią po prostu, zrobiłem coś złego. Ja tak mówię, wiesz co, to chyba nie było źle, ty się broniłeś. Naprawdę się broniłem? Ja wiem, w głupi sposób, ale się broniłeś. Wiesz, i tu chodzi o tego typu rzeczy, tak? Rozumiecie, że my obarczamy się wieloma rzeczami. My, są dwa rodzaje ludzi, tak najprościej. Tacy, którzy oskarżają innych. Proszę podnieść rączki, będziemy pokutować teraz. Nie chcecie. Nie chcecie. I druga kategoria. Moi przyjaciele. Tak. Tacy, którzy oskarżają ciągle siebie. Ja się uczyłam 4 lata przestać oskarżać siebie o różne rzeczy. Tak? Rozumiecie? I oczywiście mamy całą mieszankę, która gra w ping-ponga. To ja, to nie ja, to ja, to nie ja, to nie ja, to nie ja, to ja, to nie ja. Tak? Bo tak mieli poustawione granice, że oni nie wiedzą, czy to oni źle zrobili, czy to oni nieźle, wiesz, jak tak mówi moje dziecko, to młodsze, bo to starsze już musi wiedzieć, tak? Ale jak tak mówi moje młodsze dziecko, mamo, czy ja źle zrobiłem? To ja mówię, no zastanówmy się. Tak? Nie, mówię do niego, przemyśl to. Sam musisz się zastanowić. Jak on potrzebuje godziny, żeby pójść w pokoju przemyśleć, jak potrzebuje 3 godzin, jak potrzebuje 4 godzin, albo potrzebuje całej nocy, żeby przyjść mówić, mamo, przesadziłem, co tyle dostaje, tak? Bo on musi sam się tego nauczyć, żeby jego sumienie pracowało we właściwy sposób, a nie ktoś musi to zrobić za niego. Dlatego po prostu, kiedy ktoś tutaj jest w tym miejscu, tak, i robi jakieś rzeczy, to my czekamy aż do tego momentu, żeby można było go uchwycić, żeby on mógł dojść do tego momentu, że jest gotowy, żeby coś zobaczyć. Bo jeżeli nie jest gotowy, to jest głupiego robota. Jedyną rzecz, którą poczuje, to, że nie jest kochany i akceptowany. Tak? I to jest różnica. Ale teraz idźmy dalej. Dobra, czyli miałam doskonałego męża. Dobra. I dalej mam. Naprawdę. On był niesamowity. Jakbyście wiedzieli, jaka ja byłam emocjonalna na studiach, jak gdzieś jechałam, miałam wszystkiego dość. On wsiadał w samochód, jechał za mną. Książę na białym koniu normalnie. Ale później zaczął się taki okres kłótni między nami, walk, znaczy chciałam powiedzieć intensywnych relacji, że już miałam duże wątpliwości w ogóle, czy my mamy być małżeństwem. I nawet jakiś taki mój przyjaciel ksiądz, zresztą teraz z nim pracuję, rozeznał nam z taką moją przyjaciółką zakonnicą, że nie powinniśmy być razem, bo się zniszczymy. No to co ja zrobiłam? Powiedziałam, to się rozstajemy. A mój mąż powiedział, nie no słuchaj, nie słuchajmy ich, dajmy sobie szansę, później się rozstaniemy. Ja mówię, wiesz co, to ja wolę teraz. Ja wolę teraz, nie? I pamiętam, chodziłam, płakałam, byłam rozwalona. On mówi, porozmawiaj ze mną. Przy tym wszystkim razem prowadziliśmy dosyć sporą grupę odnowy, wiesz. No, więc musieliśmy się tam widywać, nie? I razem studiowaliśmy. I mieliśmy nazwiska, no, w podobnych grupach. Te grupy akurat połączyli, tak? Więc było różno takich rzeczy. Więc ja go widziałam i... Nie, mówi, porozmawiaj ze mną, kobietą. No ale ponieważ mieliśmy przyjaciół, to jedna przyjaciółka powiedziała, czy wyście zgłupieli. Księdza i zakonnicy pytacie, czy wy macie być razem. I wiecie, nas to tak olśniło, że stwierdziliśmy, to jest myśl. To jest naprawdę dobra myśl. Objawienie przyszło. Wiesz, i prawda jest taka, że jakby takim głównym powodem dla mnie to było to, że myśmy w wielu rzeczach tak się nie zgadzali, że byliśmy tak różni, że jesteśmy tak różni, my do tej pory jesteśmy tak różni, jesteśmy tak totalnie inni. Ja potrafię się cieszyć jak głupia z tylu rzeczy po prostu, a mój mąż jest bardzo poważny. Kiedyś mi mówili, jak ty możesz, pamiętam, przyszła do mnie taka żona pastora, lubimy się obecnie, i mówi do mnie tak... Przyszła do mnie tak 5 lat temu i mówi, Iza, jak ty możesz wytrzymać z tym człowiekiem? Przecież on tylko za kazalnicą, ha, 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 hi, 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 ha, 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 hi, 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 co drugie zdanie. I mówi do mnie, czy on w domu jest taki sam? Wiesz, ja sobie pomyślałam, nie, w domu jest zupełnie inny. W domu jest smutny. Nie? Fajnie by było, jakby teraz było ha, 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 hi, hi, hi. Nie? W domu nie musi chodzić w swoich obronach. Może przeżywać to, co przeżywa. Wiesz, jak dużo pracujesz z ludźmi, to wiesz, kiedy ktoś jest w swoich obronach, a kiedy w nich nie jest. Jak ja dużo pracuję z ludźmi, patrzę na was, to widzę, kiedy jesteście w waszych obronach i nie. I macie do tego prawo. Dopiero jak będziecie czuć się bezpieczni, to puścicie. Nie możecie puścić wcześniej, bo nie będziecie się czuli bezpieczni i to jeszcze bardziej wróci. Dobra, ale to nie uzdrowienie, idźmy dalej. Musiałam was rozbawić, bo sama jestem załamana i nie chcę płakać. Okej, ale mieliśmy takie bardzo duże zawirowanie w służbie i bardzo duży taki atak. Ci, którzy byli z nami od lat, wiedzą, gdzie ja zostałam oskarżona od wielu rzeczy, o wiele rzeczy. Ja jako typowy prorok, a może nie typowy, stwierdziłam, idę pod nóż. Kończę ze służbą, kończę ze wszystkim. Będę sobie nominalną żoną pastora. Wiecie, jakie są nominalne żony pastora? Nie wiecie, szkółki. Szkółki niedzielne. Reprezentacja pana i władcy. Tak, i własna praca terapeutyczna. Jestem. Okej, nie. Ja wtedy stanęłam przed Bogiem i powiedziałam, wiesz co, tata, ja zrobiłam źle, mnie to nie interesuje, to były fajne ludzie, te wszystkie ludzie, mnie to boli, wiesz, że ja jestem zła. Ja zawsze byłam zła. I wiesz, ja nigdy nikomu się nie podobałam, wiesz, i pomyślałam sobie, ja muszę coś z tym zrobić. Albo w tom, albo we w tom. I pamiętam, że wtedy pojawiło mi się takie życzenie śmierci 2, jak ja to mówię. Czyli stwierdziłam, że nie warto żyć. Ja i tak, po co ja komu jestem potrzebna? Ja i tak wszystkich ranię. I zobaczcie, gdzie to się trzymało. Kto mi to powiedział? Ja i tak wszystkich ranię. Ja tylko Pana Boga zawstydzam sobą. Tym, jaka jestem, tym, co robię, tym, co przedstawiam. Po co jestem potrzebna? Miałam takie coś, że miałam naprawdę takie życzenie, że chciałam umrzeć. Kurde, i tego nie lubię. Dobra, no. I wody nie mam.
Do tego.
Kto mi wodę ma przynieść? Kto poleci dla Dawida po wodę do drugiego obozu? O, kto będzie pierwszy? Dam mu cukierka. Okej, dobra. I w każdym razie, wiecie, i to był ten moment, w którym ja myślałam o tym, poddałaś się, Dominika, nie bądź taka, drugą butelkę przynieś. No, ale w każdym razie, wiecie, to był taki moment, w którym ja miałam takie myśli, kurczę, muszę odejść. Mój kochany mąż, kochany przez wszystkich, ja przy nim. Nie, Boże, koniec, ja odchodzę, nie, nie. Ale miałam takie dwa miśki, takie dwa małe miśki, które dostałam od Pana Boga wtedy. Jedno miało po prostu 4 miesiące, drugie miało 3 latka. I wtedy sobie myślałam, kurde, że nie mogę odejść. Bo po prostu, tak jak kiedyś myślałam, że nie mogę odejść, bo moja mama. Dzięki. Zakręć, bo wiesz, ja kopię i w ogóle. Makijaż rozmarzę? Ja chodzę w makijażu, wiecie, także. Frank Olszewski kiedyś powiedział, kiedy go pytali, czy kobiety mogą się malować, powiedział nawet, znaczy, że każda stara stodoła, jak jest wymalowana, dobrze wygląda. Pół szkoły biblijnej się śmiało. Druga powyżej 50 nie. Ja należę teraz do tej drugiej. W każdym bądź razie maluję się. Dziewczyny, bądźcie wolne. W każdym bądź razie, wracając do tej sytuacji i do moich miśków, to stwierdziłam, nie, to tak nie może być. I po prostu zaczęłam myśleć, że jeżeli ja doszłam do tego miejsca po 15 latach swojej służby Panu Bogu, to coś jest nie tak, że ja nie mogę do Niego dojść, że ja nie mogę z Nim być. I przeszłam całe procesy uzdrowienia wewnętrznego, szukania Pana Boga, odnajdywania Go i patrzenia na to, co się takiego stało, że ja doszłam do tego miejsca. I wiesz, i w tym też czasie, co było niesamowite, Pan Bóg mi dał następne moje mamy, ja to mówię, że to są mamo przyjaciółki, które właściwie były obok mnie cały czas. I pierwszą z tych osób, którą Pan Bóg mi dał, to znaczy pierwszą z tych osób, które Pan Bóg mi dał, to jest Magda, tak? Magda, wiecie, znacie Magdę z Jeleniej Góry. Magdę, myśmy się już wtedy znały 10 lat i Magda była taką osobą, którą myśmy się bardzo przyjaźniły. Ja jej pomagałam, ona mi pomagała i Magda była taką osobą, która mówi: Iza, tu przyjedź, tu jest taka kobieta, ona będzie się ciebie modlić, wszystko będzie dobrze. Mówi: Iza, ja nie wierzę, że ty jesteś zła. Iza, ja nie wierzę. I tak mi, wiesz, na okrągło mi gadała. Tak jak moja mama. I wiesz, Jelenia Góra przez to wszystko stała się takim moim drugim domem. Oni mnie tam kochali. Oni mnie tam przytulali. Oni mnie tam nosili. Wiesz, po prostu byli dla mnie, wiesz, jak mój własny dom, którego nie miałam. A ponieważ to jest Śląsk, to naprawdę czułam się tam jak w domu. Tak? I wiesz, i Magda mnie nosiła, ale powiem ci, to jest ciekawe, że Magda jest taką osobą, która ma bardzo dużą więź z Panem Bogiem. I to była osoba, która już mi nie mówiła, nie tłumaczyła mi Pana Boga, tylko ona mnie ciągnęła do tego Pana Boga. A później Gosia Rycharska mówi do mnie: wiesz, ty musisz więcej czasu spędzać ze swoją przyjaciółką w Warszawie. Ona mówi: wiesz, ona jest taka tatusiowa. Ja myślę sobie, która moja przyjaciółka jest tatusiowa? No ale była tylko jedna. Wiesz, i myśmy z przyjaciółką tatusiową spędzały strasznie dużo czasu. Płakałyśmy razem. I ona tylko mi mówiła o tym, że tatuś mnie kocha, że tatuś jest ze mną. Ona ma mało innego rzeczy do powiedzenia. Chyba, że chcę się wyżalić i coś powiedzieć, ale ona mi ciągle mówiła tylko o tym tatusiu i o tym tatusiu i o tym tatusiu. No ja byłam bardziej przywiązana do Ducha Świętego, bo Duch Święty taki bezpieczny, nie? Taka mamunia, nie? On mnie zawsze prowadził, zawsze mnie przytulał, zawsze ze mną był. Ale pamiętam, że to był taki czas uczenia się tego, że tata mnie kocha, pomimo tego, jaka jestem, a jestem zła. To nie był czas zrozumienia, że ja nie jestem zła. To był czas nauczenia się tego, że tata mnie kocha taką, jaką jestem. Nie?
Tak.
No, okropny to był czas. Tak? Czas odkrywania tego, że ta Madzia i tamta Madzia mnie kochają i one wcale nie uważają, że jestem jakaś zła, to był po prostu następny okres, taki przełomowy. Tak? Rozumiecie? Taki totalnie inny. To, że moje miśki mnie kochały, to, że one po prostu ze mną cały czas były, później gadały ze mną, ciągle chciały rozmawiać, to było takie niezwykłe. Ja myślałam, że ja muszę być jak moja mama, żeby one były, a ciągle nie jestem. A dla nich już byłam. I te doświadczenia mnie totalnie zmieniały. One powodowały, że ja stawałam się inna. Ale to ciągle nie było połączenie z Panem Bogiem. Takim, jakie powinno być. Takie, jakie by naprawdę coś zmieniało. Ale widzisz, w końcu pojawiła się trzecia Magda, terapeutka, która nie dość, że mówiła, wiesz, ja mam... Czy ktoś ma na imię Magda? Dobrze, że mężczyzn nie ma o imieniu Magda. Moja terapeutka ma na imię Magda. Kobieta, która pracowała ze mną w uzdrowieniu wewnętrznym, Magda. Moje dwie najbliższe przyjaciółki, Magda. Jeszcze trzecia zamora, Magda. Okej? Takie imię, jak mi pasuje. Tam nie wiem, co to znaczy, ale w każdym bądź razie bardzo dużo tego jest. I słuchajcie, ta trzecia terapeutka to już w ogóle była jak moja mama. Ona takim głosem mówiła i ja przychodziłam do niej, ona mówi: no Iza, oni cię skrzywdzili. Iza, przecież ty nic złego nie zrobiłaś. A najlepiej, a tego wam nie powiem, dobrze. Nie mogę się tak przed wami zdradzać. I tak już dużo powiedziałam i się czuję prawie, że rozebrana do naga. Okej. Ale kiedy my myślimy o naszej relacji z Bogiem, to my myślimy, jak my dużo robimy dla Pana Boga. Tak? Myślimy, jacy jesteśmy w tym ważni. Ja umiem ciężko pracować i chyba do końca życia będę ciężko pracować, jak mi tylko siły pozwolą, bo uważam, że jesteśmy armią, tak? I musimy ciężko pracować wszyscy, a nie będziemy tych generałów odstawiać na bok i będziemy ich traktować jak książąt. Dlatego razem zasuwamy, tak? Ja już wtedy robiłam dużo rzeczy, jeżeli chodzi o służbę, dużo rzeczy się kręciło. Więc pracowałam dla Boga bardzo ciężko, ale miałam ten też taki czas, że musiałam się nauczyć właśnie, jak mnie zurlopowali. Chłopaki pastorzy powiedzieli mi: Iza, masz depresję, musisz iść na urlop. Ale tata powiedział: wiesz, no dobra. I 2 lata siedziałam z dziećmi i to już było po prostu, wtedy już byłam zła naprawdę na wszystko. Ale wtedy zaczęłam odkrywać, jaki czas my spędzamy z Panem Bogiem, tak? Jaką część czasu my spędzamy z Panem Bogiem i co my w tym wszystkim robimy, tak? To jest czas spędzany z Panem Bogiem, tak? I co my w tym wszystkim robimy? Czytamy Biblię, tak? Zgadza się? Co jeszcze my robimy? Wstawiamy się. Ktoś się wstawia w czasie spotkania z Panem Bogiem?
Tak.
Nie? Nie wiecie, co to wstawiennictwo? O! Nie wiecie, co to wstawiennictwo? Nie. Sorry, I love you. Wstawiennictwo. Taka ciężka modlitwa, tak? Ale co też robimy? Prosimy, tak? Prosimy.
Dziękujemy.
Super, dzięki. Zaczynaliście pracować, no. Słuchamy. Ale się rozproszyliście, no proszę was. Słuchamy. Jeszcze przy wstawiennictwie, okej. Okay. Słuchamy. Co też będzie można tu wrzucić? Jako grzech tu. Słabienie. Ja tak, a ja swoje nieosądzanie. Masz rację, tak. Dobra, czyli słuchanie, tak? Co jeszcze robimy, kochani?
Uwielbiamy.
Uwielbiamy.
Płaczemy.
Płaczemy. Ja chętnie, widzisz. Co jeszcze robimy?
Rozmawiamy.
Rozmawiamy.
Słuchamy.
Słuchamy i zapisujemy.
Ja lubię, jak wszyscy chcą wszczelić w zero, znaczy tutaj, w środek. Słuchajcie, patrzymy w oczy, ale słuchajcie, ale jeszcze co robimy? Pytamy się go o jego plany względem nas, tak? Że tam, czyli to takie jego objawienia. Było pokutujemy?
Jesteśmy.
Pokutujemy. I jak jesteśmy chrześcijanami aktywnymi, tak, w tych wszystkich modlitwach i w ogóle, to zobaczcie, ile czasu nam to zajmuje, tak, jakie to jest duże. Ale częścią chrześcijaństwa jest to, co już niektórzy z was w jakiś sposób nazywali, jest spotkanie. Jest relacja. Jest patrzenie w oczy, jest bycie z Jezusem. I wiesz, jest taka fajna książka Wawrzyńca, wydana teraz przez Compassion, w nowej wersji, bardzo strawnej. Rozmawialiśmy o tym wczoraj i koleżanka do mnie napisała z pociągu, znaczy wracając z seminarium wczoraj, napisała do mnie i czytam sobie tego Wawrzyńca, a on pisze tak. Ten rodzaj spędzania czasu z Panem Bogiem, kiedy moja dusza, znaczy który większość ludzi uznałoby, w których większość ludzi uznałoby mnie za głupca, a wręcz napisze idiotę, ona tak dużo daje mojej duszy, że nie zamienię tego na nic. Czyli to, o czym ja mówię, to jest budowanie relacji z Panem Bogiem i przebywanie z Nim tylko dla bycia z Nim, tylko dlatego, żeby z Nim być, nie dlatego, żeby coś od Niego otrzymać, nie dlatego, żeby coś zamodlić, nie dlatego, żeby w jakimś kierunku się udać. Tak? Bycie z Nim. I to jest takie bycie, w którym my rzadko kiedy byliśmy ze swoimi rodzicami, w którym czasami jesteśmy ze sobą w małżeństwach, ale też nie. Ale to jest taki czas, kiedy możemy przebywać z Panem Bogiem. Wiesz, kiedy ja chodzę z Panem Jezusem po moich polach, kiedy z Nim jestem, to ja wiem, że On jest, wiem, że do mnie mówi, najczęściej mówi do mnie na przykład kocham Cię, nie bój się, kocham Cię. Ja w pewnym momencie sobie myślę, coś jeszcze? Nie. Nie? To jest bycie z Nim. To jest przebywanie z Nim. Ale kiedy ja kończę swoje spacery, to ja tęsknię do powrotu. Kiedy ja robię jakieś rzeczy, to ja tęsknię do tego, żeby z Nim z powrotem być. Kiedy ja jestem z Nim, to ja się czuję inna. Czuję, że wtedy mam siłę. A jeżeli czuję, że wtedy mam siłę, to znaczy, że to jest miłość, która mnie przemienia. Że to jest miłość, która mnie dotyka. że ja mogę robić wiele innych rzeczy. I wiesz, pamiętam, że kiedyś udałam się na taką modlitwę, a ponieważ ja jestem typową tą osobą, która w ten sposób pracuje, tak? Takim modlącym się prorokiem, a ta osoba to to, ta osoba to to, to widzę, to o to się pomodlę, to widzę, to o to się pomodlę, to widzę u Kingi, to będę się o to modliła, to widzę u Łaśki, to będę się modliła, to widzę, to to muszę odkryć, tak, to widzę u Silbura, to, to mu powiem, jak wyjdzie z tej sali, tak, i tak wiesz, w nieskończoność, to ja po prostu mam pełno tego. I jak tutaj zaczęłam przychodzić, to pamiętam, że kiedyś poszłam na ten spacer z Parem Bogiem, niosłam mu tam różne osoby, dziękowałam mu za różne rzeczy, aż w końcu doszłam do takiego momentu, że godzinę szłam i z nim gadałam. Tak po prostu o tym. On mi mówił, że mnie kocha, ja mówiłam, że jestem szczęśliwa, że z nim jestem, że w ogóle to super, ale czy jemu na pewno się podoba. Jak Pan Bóg mi pierwszy raz powiedział, że on cieszy się z tego, co ja robię dla niego, to powiem wam, ja nie mogłam w to uwierzyć. Ja się zatrzymałam na tym polu, stanęłam i myślałam sobie, to jest jakiś cheating. To jest nie to. Coś ty mi tutaj, co za to będzie zaraz. Nie? Rozumiecie? Ale on mi mówił, ale ja naprawdę się cieszę z ciebie. Z tego, jaka ty jesteś, co ty robisz. I dla mnie to było takie, ale słuchajcie, po godzinie takiego pójścia z nim, ja mówię do niego tak, o kurczę, miałam się modlić. Nie? Miałam się, przecież ja tu przyszłam na te pola, bo ja tam jestem zawsze sama tylko z psem i to jest mój czas modlitwy. Nie? I pamiętam jak do tej pory, że ja stałam, Pan Jezus stał i on się na mnie patrzył tak. I ja się w końcu zaczęłam patrzeć na niego tak. Coś mówię nie tak. On mówi, przecież rozmawiamy. Przecież jesteśmy dokładnie w tym miejscu. W miejscu, w którym ze sobą rozmawiamy. W miejscu, w którym ze sobą jesteście. W miejscu, w którym ja mówię ci, że cię kocham i ty możesz doświadczać mojej miłości. I widzisz, ja wierzę, że my doszliśmy do tego miejsca. Ja odkryłam dużo rzeczy u siebie. Odkryłam to, co wam teraz powiedziałam. Odkryłam jeszcze więcej, ale nie chcę o tym mówić. I odkryłam, dlaczego w pewnych miejscach byłam. Odkryłam to, jakby jakim tyranem w pewnych momentach był mój ojciec. A z drugiej strony, ponieważ mnie on bardzo kochał przy tym wszystkim, tak, to ja miałam taką osobowość i dobrą, i złą. I ja później w pewnym momencie podobnych rzeczy spodziewałam się od tego Pana Boga. Jak tylko nie wyrabiałam norm, jak tylko z czegoś nie mogłam zrobić, to spodziewałam się, że on mnie odrzuci, bo mój ojciec mnie odrzucał, tak? I ja dopiero powoli musiałam się uczyć odblokowywać i rozumieć to, że on mnie nie odrzuci nigdy. I to doświadczenie, jak ja czułam się taka zła, czułam złość ludzi na sobie, odrzucenie, a jednocześnie nie mogłam zrozumieć, dlaczego ten Bóg mnie nie odtrąca. To był największy przełom w moim życiu. Taki przełom, kiedy ty, wiesz, ktoś do mnie ostatnio przyszedł, nie pamiętam, kto to był, i mówi, jaka ja jestem zła. Wiem. Mój nawrócony klient. Jaka ja jestem zła. Po prostu wszystko mi poleciało, leki mi posiadało, wszystko. Ja leżę i wszyscy mnie dookoła obsługują. Ja nie mogę tego znieść. Ja chcę wstać. Ale ja już wiedziałam. Popatrzyłam na nią i powiedziałam, wow, ale tata cię bardzo kocha. Wow. I ona popatrzyła na mnie i mówi, naprawdę? Ja mówię, tak, nie czujesz? I wiesz, jej przeszło. Rozumiecie? To jest ten moment, w którym my zanurzamy się w Bożej miłości. I widzisz, jeżeli my dochodzimy do takiego miejsca, w którym widzimy, że nie potrafimy dawać relacji innych ludzi, że ludziom, że ranimy innych ludzi, że oni nas ranią, że my się ciągle ranimy nawzajem, tak? To dochodzimy do takiego miejsca, w którym jest napisane w Jana 2, 3, 5. A wytrzymałeś i masz cierpliwość. Ciężko też pracowałeś z powodu mego imienia oraz się męczyłeś. Ale mam przeciwko tobie jedną rzecz. Byłeś wierny. Byłeś wierny. Ciężko pracowałeś. Dbałeś o to. Dbałeś o to, żeby zrobić wszystko jak należy. Starałeś się we wszystkim, żeby być inny. Ale mam do ciebie jedną rzecz. Starałeś się być dobrym mężem. We wszechmiarę. Wszystko robiłeś. Jestem dumny z ciebie. Ale mam do ciebie jedną rzecz. starałaś się być jedną dobrą żoną. We wszystkim sprostać. Zrobić wszystko, co od ciebie zależy. Ale mam do ciebie jedną rzecz. Jedną rzecz. Zapomniałeś o pierwszej miłości. Zapomniałeś o tym, co jest w stanie zmienić całe twoje życie. Nie, nie ma jeszcze wieczerzy. Ja wszystko widzę. Nie ma wieczerzy. Oddajemy ciastko. Bo nie będzie dla innych. No i zabrał. Trzeba pilnować wieczerzy. No, w każdym razie mam do ciebie jedną rzecz. Zapomniałeś o swojej pierwszej miłości. Zatem pamiętaj, czemu osłabłeś. Skrusz się oraz rób czyny jak na początku. Jeśli się nie skruszysz, to szybko wyruszam do ciebie oraz wstrząsnę twoją podstawą lampy z powodu jej pozycji. Twojej lampie, kochany, kochana, brakuje pozycji. A tą pozycją jest pierwsza miłość. Co czułeś, jak się na nowo narodziłeś? Czułeś miłość? Ja to byłam zakochana, pijana, wstawiona. Wszystko tam było. Po prostu rzucaliśmy się śnieżkami, nawet kilka babci zahaczyliśmy z tego powodu. Tak, niechcący. Ale po prostu ja czułam się kochana, czułam, że oddycham. Ale później tak się zapracowałam dla Pana Boga, tak po prostu dużo rzeczy dla Niego robiłam, tyle rzeczy miałam, że ja wiem, że On był ze mnie dumny, ale ja zgubiłam tą pierwszą miłość. To jest podstawą w moim życiu. To bycie dla bycia. Ja powiem tak, ja zawsze je miałam, tak? Ale nigdy nie byłam w domu nauczona przez nikogo, jak ja mogę czuć się kochanym i jak ja mogę kochać. Nigdy nie myślałam, że ja potrzebuję czuć się kochanym, żeby kochać innych i że nie czuć się kochanym przez mojego męża. Wiesz, my się przyjaźnimy od lat. Wiesz, ranimy się od lat. Kochamy się od lat i po prostu to jest najważniejszy przyjaciel mojego życia. Ja nie potrzebuję się zwierzać koleżanką, jeździć z kimś się spotykać. Ja w ogóle nie mam czegoś takiego, żeby się z kimś spotykać. Z Magdą to tak, wiesz, my się śmiałyśmy, że dopóki nie wylądowałyśmy w jednym kościele, co jest dla mnie przecudowną rzeczą, to myśmy się na konferencjach widzieli w innych miastach. Albo przez telefon gadałyśmy, nie? Ale prawda jest taka, że ja nie mam potrzeby, bo ja mam tak bliskiego przyjaciela. Ale ten mój bliski przyjaciel ma też swoje słabości. Miał też swój bardzo ciężki czas. Ja zostałam cała sama, bez wszystkiego, przez kilka lat. Ale był Jezus, który wtedy zaczął przychodzić szybciej, kiedy zaczął się pojawiać szybciej. I ja nagle zobaczyłam, że ja mam siły, żeby to wszystko nieść, bo jest On. Bo jest On, który chce się spotykać ze mną. I nagle zobaczyłam, że On daje mi siłę do wszystkiego, że ponieważ ja czuję się kochana, to ja nie wymagam od tej drugiej osoby, że musi mnie kochać miłością doskonałą. Ja jestem w stanie wybaczyć jej niedoskonałości, ale nawet wybaczyć jej troski, które nosi i nieść ją, ile czasu trzeba. I wiecie, co było najpiękniejsze w tych moich przyjaciółkach? One mnie niosły z takim szacunkiem. No nigdy, chociaż dowiedziały się o różnych rzeczach, które dla mnie były trudne, one nigdy po prostu, one mi później wiele razy dawały być dla nich matką. Ja nigdy nie stałam się pod nimi, dlatego że one mnie niosły. Te matki, przyjaciółki to jest najlepsza rzecz, którą może nam Pan Bóg dać w tym wszystkim. Ale one nie zastąpią nam Pana Boga, bo my też wiele razy musimy je nieść, bo one nie mają siły i wiedzą, że mogą zadzwonić. Wiesz, ale prawda jest taka, że kiedy poznajemy Jego, to On się staje naszą siłą i On się staje naszą przemianą i On się staje wszystkim dla nas. I On się staje kimś, kto jest stale cały czas nas nieść i cały czas nas przenosić. Jakie rzeczy mają wpływ, które próbują nas oddzielić Bożej miłości? To są te rzeczy, które tutaj złożyliście. Zobaczcie, jest napisane w Rzymian 8:35-39. Kto z nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, dla Ciebie cały dzień zabijani bywamy. Poczytaliśmy jako owce na rzeź naznaczone. Utrapienie. To jest coś, co może nas oddzielić, jak czytamy w Koryntian. Co to jest utrapienie? Utrapienie to są troski. Mamy często mówią do dzieci, ty jesteś moim utrapieniem. Tak? Żona mówi do męża, który ciągle nie sprząta skarpetek, ty jesteś moim utrapieniem. Mój ostatnio wysypał i leżały przez 3 dni. bo nie były sparowane. Też chciałam powiedzieć, że jest moim utrapieniem. Ale posprzątał. Ty jesteś moim utrapieniem, tak? Czyli utrapienie to są troski. Wszystkie rzeczy, które nosimy. My je mamy. Utrapienie jest w naszych kieszeniach, kiedy nie wiemy, jak mamy dojechać. Kiedy jedziemy na misję i myślimy sobie, dobrze, że mam na samochód z powrotem, ale coś trzeba jeść, nasz samolot, ale coś trzeba jeść, tak? Kiedy jedziemy do drugiego miasta i wydajemy pieniądze, tak? Kiedy chcemy iść na następne studia, ale po prostu musimy wierzyć o cały ten czas. Kiedy chcemy zorganizować konferencję i zapominamy o tym, że Pan Bóg powiedział, ja za nią zapłacę. Mój mąż mówi, patrząc na mnie, za każdym razem przez perspektywą miesiąc, mówi co? Troski? Ja mówię, nie, Pan Bóg. Ale w środku wiem, że to troski. I on to zauważył. To znaczy, że to jest widoczne. Więc troski to jest coś, co nas oddziela od Pana Boga. Troski. Ucisk. Także ktoś nas zwalcza, kto ma władzę, tak? Ucisk to jest zwalczanie przez kogoś, kto ma władzę, tak? Ucisk. Od kogo możemy mieć ucisk? Słuchajcie, jak my jesteśmy zboleli, to ucisk możemy mieć od naszego męża, ucisk możemy mieć od naszego pastora, ucisk możemy mieć od wszystkich dookoła. Wiecie, ja pamiętam takich osób, które mi mówią, pastor mi nie podał ręki. Ja mam wtedy ochotę powiedzieć, mnie też nie. Chociaż śpię koło niego. Nie? Ale prawda jest taka, że my takie rzeczy zauważamy. A dlaczego je zauważamy? Dlatego, że mamy jakiś odcisk, coś nas boli. Tak? Ale czy to znaczy, że my sobie wymyśliliśmy, tak? I że to wcale nie jest ucisk jego strony, bo nam ręki nie podał? Jest ucisk. Uciskają się twoje emocje, które cię bolą, zranienie, które masz, tak? I oczywiście, że to się na nim odgrywa, ale prawda jest taka, że to jest autentyczne w tobie. Masz jakieś takie przeżycie, że czułeś się latami uciskany, a teraz ci się to przypomniało, tak? Tak jakby ci ktoś założył okulary przeszłości i powiedział, przypominasz mi moją babcię, tak? Ale jeżeli jeszcze o tym wiesz, to jest fajnie. Najgorzej jest, jak o tym nie wiesz, a masz z kimś taki problem. Czujesz się uciskany. I dobrze jest dojść do tego, dlaczego ty jesteś uciskany. Tak? Bo inaczej ta relacja będzie skończona. Tak? Rozumiecie? Czyli my niszczymy relacje z teraźniejszości z powodu ucisków, które są w naszych sercach. Które nie są wiele razy dla nas widoczne. Ale to są też rzeczy, które mogą nas oddzielić od Bożej miłości. Bo jeżeli ja mam tutaj ucisk i nie ma tutaj od Boga żadnej odpowiedzi, to ja zaczynam tą relację z Panem Bogiem też się czuć w niej oddzielony, tak? Bo jest powiedziane, że to jest to, co może nas oddzielić. Tak jak jest napisane, to grzechy są tym, co oddziela was od Pana Boga. Czy, nie wiem, czy wy macie już to objawienie, że jak ty grzeszysz, to Pan Bóg wcale się nie odsuwa od ciebie. Ja ci powiem, ja miałam je tak namacalnie na moich polach, że myślałam, że tam się wywrócę po prostu ze strachu. Idę sobie z Panem Bogiem. No naturalne jest, że z Nim nie rozmawiam, bo właśnie się pokłóciłam z mężem. No więc nie będę z Nim rozmawiać, bo się nie godzi, nie? No nie powinnam, no. No ale zgadzacie się ze mną, czy nie? No, powinnam mu przebaczyć, nie? A ja jeszcze nie mam na to ochoty. Bo jestem zła. Czy ktoś z was czasami jest zły? Jesteście źli. Kto nie jest zły? Zbyszku. Okej, dobra, nikt nie podnosi ręki, rozumiem was. Ale ja mam naprawdę dużo. W każdym razie, słuchajcie, czyli jestem zła, idę po tych polach i nagle czuję obecność Boga. Jest obok mnie. I mówi do mnie tak. Dosyć tak, wiesz, konkretnie. Wiesz co, ale ty możesz ze mną rozmawiać, jak zrobisz coś złego. Ja mówię, tak, idę dalej. I on mówi do mnie, tak, a nawet powinnaś. A ja mówię, Panie Boże, no ale sprawa jest jasna. Najpierw pokuta, wyrzeczenie, wiesz, ja jestem prawdziwym chrześcijaninem, później pogodzenie i wtedy rozmowa. A Pan Bóg do mnie mówi, wiesz, ale my nie jesteśmy skłóceni. Ja mówię, my to może nie. Pan Bóg do mnie mówi, to twój grzech jest tym, co ty myślisz, że oddziela cię ode mnie. Ja nie chcę być od ciebie oddzielony tylko dlatego, że zgrzeszyłaś. To ja to sobie sama robię, wiesz, i ta rozmowa powtórzyła się kilka razy. W innym wydaniu była, ja cię kocham. Tak? Chyba nie. Tak? Ja cię kocham. Tak? Chyba nie. I pamiętam z moich wczesnych lat małżeństwa, bo ja wam tylko opowiadam wczesne lata, tak jak z pacjentami sprzed 10 lat. I pamiętam, jak z wczesnych lat mojego małżeństwa mój mąż powiedział mi, bo ja to myślę, że ty to jesteś taka, taka, taka i taka. Jak można się tak zachowywać? Jak można to robić? Jak ja to usłyszałam, to pomyślałam sobie, straszne jest to, co on o mnie myśli. Straszne. I pamiętam, powiedziałam mu wtedy, wiesz co, jak ja bym o kimś takie coś myślała, to ja bym się już z nim nie zadawała. Naprawdę bym się z nim nie zadawała. A mój mąż mówi, a ja tylko chciałabym, żebyś mnie usłyszała. Wiesz, i później mnie przeprosił, powiedział, nie? Ale ja widziałam, że ja tego typu rzeczy mam w życiu dużo. Ja później przychodzę do tego Pana Boga, wiem, co zrobiłam, więc ja już też wiem, co on o mnie myśli, tak? Czyli co robię, kochani? Co my w takich momentach robimy? Ja to nazywam wróżeniem z fusów. Całkiem niechrześcijańskie zachowanie. My myślimy, że Pan Bóg nas odrzuci. Chociaż mamy wyraźnie napisane, że On nas nie porzuci i że On nas nie opuści. Że to jest niemożliwe, żeby On to zrobił. Ale my nieustannie, jak coś złego zrobimy, myślimy, że jesteśmy porzuceni i opuszczeni. Czyli my nieustannie w tych momentach podważamy wylanie Jego krwi za nasze przewinienia. Bo jest wyraźnie napisane, i to wam przeczytam, że On umarł za grzechy nasze. Tak? I w Jego ranach jesteśmy. Jesteśmy uzdrowieni. Jesteśmy oczyszczeni. Czyli jeżeli jesteśmy, to jesteśmy. Jak się poruszymy do przodu, dalej jesteśmy. Jak do tyłu, dalej jesteśmy. Jesteśmy, bo Bóg jest poza czasem. To się już dokonało. On już to zrobił. To co to znaczy, że mogę robić, co chcę? Hulaj dusza, piekła nie ma? Nie, tak daleko się nie posunęliśmy. Niektórzy tak, ale my nie. Tak? Ale chodzi o co innego. Jeżeli ja do Niego przychodzę, to On zapłacił cenę, żebym ja w tym momencie, kiedy dzieje się coś złego, nie traciła relacji z Nim. Nie traciła kontaktu z Nim. Wiesz, z prostej przyczyny. Bo bez tej relacji ja nie wyjdę z tego. Bo bez tej relacji ja próbuję z tego wyjść o własnych siłach. I co wtedy robię? Robię to, o czym Paweł przestrzegał ludzi, tak? Mówi do nich, nie obrzezujcie się, tak jak mówi Piotr, parafrazując, tak? Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziecie obrzezywać się, to zrezygnujecie z łaski, a wejdziecie pod prawo. Więc jeżeli ja w momencie, kiedy dzieje się coś złego, nie potrafię skorzystać z łaski, a cofam się do prawa, czyli ja muszę coś nadrobić, tak? To znaczy, że ja wychodzę spod łaski, która została mi dana i cofam się do prawa. I wtedy łaska nie działa w moim życiu, bo prawo zaczęło działać w moim życiu. Ja potrzebuję stanąć w łasce, przyjąć Bożą miłość, a ona da mi siłę, żeby wyjść z każdego miejsca, w którym jestem. Ucisk. Ucisk, który nam dają, może być ucisk spowodowany przez innych, bo mnie odtrącają, bo mnie osądzają, bo mnie nie lubią. A nawet jak nie lubią, to ja odczuwam, że mnie nie lubią. Jestem pewna, że wielu z was odczuwa, że ja was nie lubię. Ci od wstawiennictwa teraz też. Rozumiecie? Wyobrażacie sobie, wróżycie z fusów. Nie przyszliście się mnie zapytać, ale sobie wyobrażacie. I co macie? Ucisk. Ale ja sobie też wyobrażam, że wy mnie nie lubicie. Bo mi się stary kontakt włącza wiele razy. Tak? Włącza. Nie włącza. To może nie włącza. I wiecie, co się wtedy dzieje? Wtedy to spowoduje to, że ja się czuję odtrącona. Czyli zobaczcie, wy możecie nic nie robić. A ja i tak jestem włączona. Okej? Okay? Uciśniona. Odepchnięta. Ale jest jeszcze ucisk własny. Ucisk własny to jest to, kiedy sam sobie przyłożysz w buzię. Spróbujcie? Kto nie. Spróbuje? Nie. W rękę. Też nie. Nie. Ale ucisk własny to jest to, kiedy ja sama siebie męczę tym, jaka ja jestem zła. Ile razy musiałaś do siebie powiedzieć, jaka to jesteś zła i dlaczego z powodu ciebie te rzeczy się działy. Ile razy się nad tym zastanawiałaś? Ile razy miałaś takie przemyślenia, że to ty schrzaniłaś na pewno? Bo jak on nie, no to ty. Rozumiecie? My tak mamy. Jak my jesteśmy z kimś, kto jest taki święty jak mój pastor, to ktoś musi być w tym związku winny. Wie, mój mąż, ja mówię do mojego męża zawsze tak, wiesz, kochanie, w tym małżeństwie ja mam za sobą 25 lat zmian. Nie? W moim życiu. Ale wiesz co? Teraz jest czas na inne zmiany. Rozumiecie? Jeżeli my nie czujemy, że ktoś coś zrobił, a ja zawsze czułam, że ja coś złego robię, no to w tym momencie ja się uciskałam sama, tak? Wiesz, ja mówię, ja mam takich klientów, oni są po prostu świetni. Ja mogę siedzieć z nimi i tylko słuchać. Oni sobie sami powiedzą, co robią dobrze i sami powiedzą, co robią źle. Ja nie muszę, tak? Więc ja siedzę i on mówi tak, siedzi na tym fotelu i mówi tak, ale ze mnie gnój, ale jestem do bani, ale jestem popieprzony, ale jestem do tego. Ja tak słucham, mówię, fajne, a za chwilę, a może się pan pochwali jeszcze? No bo to tak, to druga strona jeszcze. On mówi, no tak, dzisiaj zrobiłem dobre kanapki, ale jestem beznadziejny, bo tylko dla siebie. Nie? Więc ja mówię, pan jest niesamowity, ja po prostu naprawdę, ja przy panu tak odpoczywam. Ja nie muszę panu mówić, co pan robi dobrze, co pan robi źle. I po prostu pan już sam wie, nie? I ty jesteś podobna w swoim życiu i ty też. Jesteście podobni do niego, do mojego klienta, wiecie? Większość z was. Nie dajcie Panu Bogu roboty. Duch Święty nie może wam przemawiać do waszego głowy, bo wy sobie sami powiecie, że wy już źle zrobicie. I oczywiście to jest ważne, bo macie sumienie, które ma pracować, tak? Ale w momentach, których, wiecie, w momentach nie wiecie, co się stało, macie takie momenty, że coś się zadziało między wami w relacjach i nie wiecie kompletnie co. Macie?
Tak.
Ktoś się do kogoś nie odzywa, tak? Albo mąż chodzi taki ze skwaszoną miną. Moje dziecko na przykład się nauczyło. Moje dziecko się nauczyło i przychodzi do mnie i mówi, mamo, ty jesteś zła na mnie, tak? A ja przychodzę, wiecie, po 8 terapiach, nie? Przychodzę do domu. Kolację muszę zrobić. Chcecie kolację? Dobrze. I wiesz, i ona mówi, mamo, jesteś zła na mnie, tak? Ja mówię, nie jestem zła. Nie żyję. Nie? Rozumiecie? Czyli ja potrzebuję kogoś się zapytać, Zbysiu, czy ty jesteś zły na mnie?
Dzisiaj nie.
Wiesz, ja się przyjaźnię z twoją żoną. Ja się przyjaźnię z twoją żoną i ja dużo rzeczy mogę upublicznić. Wczoraj też mnie lubiłeś? Okej, dobra. Rozumiecie? I tutaj chodzi o tego typu rzeczy, nie? Tu chodzi o tego typu rzeczy, że my po prostu, zamiast się kogoś zapytać, co ty myślisz, jak ty się czujesz, bo my coś odbieramy, tak? Jeżeli w naszej relacji jest coś w porządku, to dziecko przyjdzie do ciebie i cię zapyta, tak? Albo w drugą stronę. Tak? A ja muszę tylko słychać, że ten Zach to coś i się nie odzywa i w ogóle. Albo muszę słychać, a Monika to i tamto. No. Albo, bo Monika to. Rozumiecie? Zamiast pójść i powiedzieć, słuchaj, ja się tak czuję w tym momencie. Zamiast uwolnić się od tego ucisku własnego. Albo przyjść do Pana Boga i powiedzieć, Panie Boże, czy Ty w ogóle to Ty mnie kochasz? To głupie pytanie, nie? Zadać Bogu takie pytanie, czy On mnie kocha. Nie? A jak potrzebuję się dowiedzieć? Pamiętacie, jak Jezus rozmawiał z Piotrem, co powiedział do Piotra? Kocham Cię. Kocham Cię. A Piotr, wiem, wyparłem się 3 razy. Nie? Ale on nie mówił tego po to, żeby on się przyznał do tego, co robił. Tak? Ale kiedy miłość nas dotyka, to z nas wyłazi. Ale nie po to, żeby nas oddzielić, żeby nas przybliżyć. Więc to, co robiliśmy w tym tygodniu, to były rzeczy po to, aby nas przybliżyć do Boga. I będziemy je dalej robić. Aby oczyścić te nasze studnie z naszego własnego ucisku, z naszych własnych trosk, które na siebie wrzucamy, z naszych własnych bóli, aby w końcu uwolnić przeszłość, w której tkwiliśmy. Wiesz, my wczoraj siedzieliśmy, wiesz, jak pracujesz w uzdrowieniu wewnętrznym z prorokiem, to pracujesz, coś mówisz, a prorok ci mówi, a jeszcze było takie coś w przyszłości. I ty, nie żeby cię zawstydzić, tak? Ale mówi, nie przejmuj się tym. Za bardzo się przejmujesz tym, że kontrolujesz sytuację. Jakbyś nie był tak zraniony wtedy i wtedy, to byś nie kontrolował. Uspokój się. Kontroluj sobie dalej. Przestań gadać, że to jest grzech. Kontroluj sobie dalej, będziesz bezpieczny. Przyjdzie czas, puścisz. Pozwalasz komuś na kontrolę? A tak. Wolę, żebym miał kontrolę nad tym dookoła, niż żeby czuł się rozwalony i wylądował na prochach. To chyba jasne. Jak przyjdzie czas, Pan Bóg do mnie przychodził z takimi rzeczami po tak długim momencie od mojego nawrócenia, że ja naprawdę nauczyłam się cierpliwości. Rozumiecie? Jest ciężko widzieć w ludziach, co się z nimi dzieje. Ciężko. I od razu masz myśl. Zmieńmy to, Moniczka. W końcu to zmieńmy. Tyle lat się znamy. No i nie mogę, no. Mówię do niej, mówię nic. No i co? I odpuszczam. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest czas na zmianę dla niej. Dlatego, że to nie jest czas, w którym tata ma ją dotknąć. Kiedy będzie ten czas? Kiedy tata go wyznaczy? Dobra? Okej, ale ja się już rozbijam o inne rzeczy. Ucisk. Jak to odczuwam, tak to odbieram. Zobaczcie, jest napisane w Ewangelii Jana 16:33. Tom ci wam powiedział, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat. Na świecie będziecie mieć ucisk. Ale musimy ufać, że on zwyciężył świat. I on zwyciężył nas ucisk. Ale żeby zaufać, żeby wiedzieć, że to jest możliwe, musimy się znaleźć w tym punkcie, aby pójść do innych punktów. Do punktów wyżalania się, mówienia mu, nie radzę się, czuję się uciskany. Wiesz, ja pamiętam, miałam taki moment, że przyszłam do Pana Boga i mówię do Niego, Boże, nie mogę. Co ja mam zrobić z tym człowiekiem? No przecież powiedziałabym mu między oczy. No przecież on mnie obgaduje. Tam patrzę się, nie chcę być pastorem, wiesz, ale niech on mnie jako człowieka uszanuje. Jak on takie rzeczy może mówić? Co ja mam zrobić, Panie Boże? Przecież ja o tym wszystkim wiem, bo do mnie wszyscy przychodzą i gadają. Jestem zraniona. Boli! Wiesz, co mi tata powiedział? Wiesz co? Powiedz mu, że Pan Bóg go kocha. Ja mówię, i co? I już? Pan Bóg mówi, no. Ja mówię, wiesz, to są te głupie kobiece pytania. I to wystarczy? I tak. Ale do tego, żeby to się zmieniło, a do tego to nie. Nie? Ale to jest to, co jest najlepsze, co możesz w tym momencie zrobić. Zamiast próbować robić już, wiesz, ustawiać się do bitki. Bo nie wiesz, z czym walczysz i nie wiesz, z czym się rozprawiasz. Nie wiesz, co się kryje za tym, jak on się zachowuje. Nie wiesz, jaki ucisk jest w jego życiu. I dlaczego on to przeniósł na ciebie. Więc nie walcz z tym. Bo jeszcze bardziej wejdziesz w ten ucisk. Zostaw to. Jedyne, co mu powiedz, to powiedz, że Bóg go kocha. Boże, jakie uzdrowienie wewnętrzne przechodzę przed wami. I to tak upublicznione. Dobra, prześladowanie. Osoby, czyli tu mamy ucisk od kogoś, kto może być w autorytecie, od kogoś, kto jest dla ciebie ważny. A prześladowanie jest od osób, które są obok ciebie, które są pod tobą, które są w twojej pracy, które są w twoim domu, w którym mieszkasz. Tak? Które cię otaczają, z którymi pracujesz. Prześladowanie. Czujesz się przez nich zaczepiany, tak? Nieraz poniżany, ale czujesz się też osądzany przez nich, tak? Mówią ci, jesteś za wolny, źle to robisz. Wiesz, ile jest ludzi, którzy po prostu cierpią, bo są introwertykami, bo są zamknięci, bo są powolni i ciągle komuś się to nie podoba i po prostu znajdują sobie kogoś do kopania, kogoś do przestawiania. Robisz nie tak, a my jesteśmy wszyscy inni, kolorowi. Powinniśmy się uszanować, powinniśmy zobaczyć, co w nas jest fajnego, nie? Wiesz, mój mąż jest pół Niemcem. Wiecie o tym. Nie zauważacie tego, bo widzicie ten uśmiech. Pastor Jürgen, tak. Wiesz, a ja jestem Galicjakiem. I Ślązakiem. Ślązaczką. Także wiecie, wy gorale to nic do nas nie macie. No, ale w każdym bądź razie, i to jest takiego prawdziwego Śląska. Jestem osobą po prostu strasznie taką okrągłą, kolorową, artystyczną. Jak robię konferencję, to mój ułożony mąż przychodzi do mnie i mówi, przecież to się wszystko rozwali, tu się nic nie trzyma. Łukasz mówi, że tego nie ma, Mariusz jeszcze tego nie zrobił, Piotrek, nie tamto. A ja mówię, że nikt nic nie wie. Na Facebooku mnie pytają, o której się zaczyna pierwsza sesja. A kiedy ja głoszę w ogóle? Wiesz, a ja tak myślę sobie, jak to? Przecież ja wiem wszystko.
A Pan Bóg to już w ogóle.
A Pan Bóg to już w ogóle wie. A Mariusz wie? Też wie. A jak nie wie, to się zapyta. Nie? I wiesz, i z czego to wynika? Ja mam prześladowanie. Nie? I to ostre prześladowanie. Ja muszę zawsze się nasłuchać wtedy, nie? Wtedy mówię, wiesz, Marek, ale jak człowiek już tyle razy robi taką dużą imprezę, to już tak, wiesz, on ma to w głowie takie, wiesz, poukładane. Ting, 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 ting. I on to wszystko widzi. No i wtedy siadam i piszę mu plan. Czyli przemawiam moim babskim językiem do tego męskiej, do tej męskiej niemieckiej głowy, pisząc mu, to wygląda tak i tak, ten zajmuje się tym i tym, ten zajmuje się tym i tym, ten zajmuje się tym i tym, albo podsuwam mu to, co zazwyczaj robi Piotrek, czyli przerzucam mu pliki Piotrka i mówię, zobacz. A on mówi, no dobra, to już lepiej wygląda, nie? Ale wiecie, Pan Bóg kiedyś mnie doświadczył bardzo mocno w tym temacie. Wiecie, co zrobił? Ja go zawsze prześladowałam za tą jego niemieckość. U nas w domu to jest ten porządek. Musi być poukładane, musi być zrobione, musi być to. No ja później robię wszystko, to układam, to robię i już ledwo żyję. I wiesz, ja mówię, ty jesteś taki niemiecki, ja po prostu tak, niemieckość po prostu. Miesiąc później rozmawiam z moim wujkiem ze Śląska i mówię, Wojek, a ty powiedz mi, a my to jesteśmy takimi prawdziwymi Ślązakami, nie? Bo ja tam staty to jeszcze mam ze Lwowa, nie? Ale tutaj to my jesteśmy tacy prawdziwi ze Śląska. A on mówi, gdzie tam? Twoja prababcia to jest z Alzacji Lotaryngii.
O, ładnie.
Jest Niemką. Przyjechali tutaj, bo wtedy tutaj otwierali rzeczy, nie? Jak mi podała nazwisko, to pomyślałam sobie, chyba nie tylko Niemką, tak? Ale wtedy pomyślałam sobie, no to ja też jestem Niemcem w jakiejś części, a ja go prześladuję za niemieckość, nie? Więc wiecie, prawda jest taka, że jesteśmy dobra, ale po co ja tu zboczyłam? Prześladowanie. Po co ja to zboczyłam? Prześladowanie, oskarżenie, porównywanie się, zastanawianie się, czy inni są lepsi, czy inni są gorsi. Jak my ciągle próbujemy się przegiąć tak, żeby podobać się innym, to my w końcu stracimy to, jacy naprawdę my jesteśmy. Wiecie, ile ja razy próbowałam podobać się wszystkim? Pamiętam, jak kiedyś przyszłam do Andrzeja N. I mówię do niego, wszyscy mi mówią, że powinnam być jak twoja żona.
Oj, oj.
Taka, wszystkim pomagać, wszystkim mówisz titi, titi i taka. A Andrzej spojrzał na mnie i mówi, broń Boże! Naprawdę mnie tym uwolnił. Ale bardzo ich kocham i naprawdę ona była dla mnie ideałem w takim swoim matczynym gładzeniu wszystkim. Ale to było moje uwolnienie. I wtedy postanowiłam być sobą. I bardzo bym chciała, żebyście byli sobą. Bo jak nauczycie się być sobą, to będziemy wszyscy dużo bardziej wolniejsi, tak? Będziemy bardziej funkcjonować ze sobą. Ale żebyś zaczął być sobą, to musisz być tu. Bo jest powiedziane, że tylko On bada wszystko nawet głębokości Boże. Że tylko On wie, jacy my naprawdę jesteśmy. Ja mam tyle ludzi, którzy do mnie przychodzi i mówi do mnie, pastorze, ja chcę się zmienić, ja muszę być jak On. Albo mówią do mnie, terapeuto, zmień mnie. Albo mówią do mnie, uzdrowicielu wewnętrzny. Zmień mnie, ty wiesz wszystko. Albo przychodzą do mnie i mówią do mnie, powiedz mi, ja już jestem gotowy, prorokuj nade mną. Co Bóg chce mi powiedzieć? I ja myślę sobie wtedy, Boże, jak my jesteśmy skrzywdzeni przez tą służbę proroczą. No, uważacie, że to nie jest jakaś awaria? Przychodzę, rozumiecie, ja, prorok Boży, przychodzę do kogoś, tak? A on spodziewa się sądu. A ja mam mu przekazać słowa od Boga. To co myśmy tutaj zrobili nie tak? Rozumiecie? Czym, jak ja mam pokazać komuś Boga, przekazać mu coś od Boga, to przecież ja nie powinnam go potępić, tak? Ale jest powiedziane co? Że prorocy mają co robić, no? Że prorok co robi? Rozsądza, tak? Ale co robi? Pociesza, buduje.
O! Ale napomina, zachęca.
Tak, ale przeczytajmy, co oznacza słowo napomina, tak? Słuchajcie, naprawdę, ja, kiedy ludzie do mnie przychodzą i mówią, wiesz, ja tak się trzymam od siebie z daleka, bo ty wszystko wiesz. To myślę sobie, jak my znamy tego Pana Boga? Czy naprawdę myślimy, że On zdradzi nas innych? No o tobie to tak, Mateusz, ale to inna kwestia, wiesz. No, bo niektórych to tak. Ty tam bądź w tym przekonaniu, będziesz zdrowszy. No, rozumiecie? Zrozumiecie, co my myślimy? My myślimy, że Pan Bóg zdradza nas innym osobom. Że Pan Bóg ma wybranych proroków, wybranych liderów i tam zdradza nas takimi, jakimi my jesteśmy. Przecież to jest po prostu nieprawda. Jeśli Bóg coś komuś mówi, to po to, żebyśmy byli wybawieni. No ja wiem, ale czasami trzeba usłyszeć, że ma się w sobie, to mówi Pan, masz w sobie wielkiego robaka. Do mnie przyszła autentycznie taka osoba. I mówi, co ja mam zrobić po prostu? Prorok przyszedł do mnie i to taki uznany i powiedział, to mówi Pan, widzę w tobie wielkiego czarnego robaka, czy białego. Ja mówię, ja jestem prorokiem drugiego sortu. Wiesz, kto to jest prorok drugiego sortu? Do którego się przychodzi z proroctwami, które się kiedyś dostało. I ja się zastanawiam...
Prorok apelacyjny.
Apelacyjny, tak. Ja się zastanawiam, Panie Boże, proszę Cię, objaw mi, co to jest ten wielki biały robak, którego tamten prorok z Twojego powołania widział w tej jednostce na ziemi. Robak. Czym jest robak? Rozumiesz? I naprawdę ludzie przychodzą z takimi rzeczami. Albo przychodzą i mówią, ktoś mi powiedział, że mam nad sobą ducha Jezabel. Rozumiesz? No to ja mam najgorzej w tym towarzystwie. Wiesz dlaczego? Ja całe życie musiałam udowadniać w swoim życiu. Jeszcze żona pastora. A wiesz, że jeszcze w Polsce funkcjonuje to, że Jezabel to jest, wiesz, to jest na pewno kobieta. No bo tam była kobieta, nie? Aż przyjechał jeden człowiek, pamiętacie, co mi powiedział? Ja mówię, wiesz co, proszę cię, on bo wiecie, jak po angielsku się mówi Jezabel? Izabel. Więc ja przy wszystkich kazaniach na temat Izabel, Jezabel, to miałam problem. I pamiętam, kiedyś przyszedł do mnie taki prorok i powiedział do mnie, ty w ogóle po prostu przestań tak myśleć, ty jesteś Jesus Bell. Ty jesteś Jesus Bell i po prostu przestań się w końcu z tym imieniem utożsamiać. Ja pamiętam, że mnie to tak uwolniło, pomyślałam sobie, cudownie, Jesus Bell, ale mi pasuje. I wszystko mi przeszło. A później przyszedł do mnie list. Zaadresowany z Poczty Polskiej, nie pamiętam skąd. I na tym liście pisało tak. Do Izaaka Ciesiułki. Który mieszka w Cisiu na takiej i takiej ulicy. Ja pomyślałam sobie, Panie, już rozumiem wszystko, jestem wolna od samej siebie, od tego imienia. Kiedyś niestety próbowałam odkryć, dlaczego mam tak piękne imię. Myślałam, że to po jakiejś, wiesz, znanej gwieździe, po jakiejś przyjaciółce mojej mamy. Niestety moja mama zdradziła mi prawdę. Okazało się, że w tamtym czasie leciał taki serial, Tasiemiec, o księżniczce Izabeli. Czyli dzisiaj nazywałabym się pewnie Izaura. Albo coś w tym rodzaju. Ja nie wiem, jakie są teraz seriale. Ale w każdym bądź razie nasza przeszłość jest czymś, co trzyma nas daleko od relacji z Bogiem. Nasze więzi, które kiedyś nawiązywaliśmy z rodzicami, są więziami, które powtarzamy z naszymi znajomymi. Tak? Które powtarzamy z Panem Bogiem. I musimy być wolni od tego, poprzez znalezienie się w Nim, aby nie chodzić w prześladowaniach, aby nie chodzić w tym, co Bóg, nie chce, byśmy chodzili. Następną rzeczą jest głód, niezaspokojenie naszych potrzeb. To jest to, co nas oddziela od Boga. I co wy sobie z tego zdajecie sprawę? Ile osób żyje z Panem Bogiem, kocha Go, jest zadowolonych i później poznają jakiegoś chłopaka niewierzącego i znikają. Na czym to polega? To jest samotność. To jest potężna broń diabła. To jest głód. To jest głód, w którym my czujemy się samotni. Wiesz, mi kiedyś dziewczyny mówiły, jak z nimi rozmawiałam, tylko nie mów do mnie, jak nie mam męża, i nie była to żadna z tych dziewczyn, które tu robiła mi, nie mów mi, że mam męża, że muszę się zakochać w Panu Jezusie, bo ja zakonnicą nie zostanę. Ja mówię, wiesz, ale my jeszcze nie założyliśmy jako protestanci zakonu. Ale nie o to chodzi. Czy ty masz męża, czy ty nie masz męża? Jak nie będziesz tu, to ty sobie nie poradzisz i będziesz samotna. Ja pracuję z osobami, które mają, mają mężów i które przychodzą do mnie i mówią, czuję się samotna. Co ja mam zrobić? Nie powinnam się tak czuć, ale to mnie cholernie boli. Jestem samotna, tak? I wtedy rozmawiamy o tym, jak możemy. Twoja samotność jest związana z tym, jak ty kiedyś żyłaś, jak ty kiedyś funkcjonowałaś. Twoja samotność sięga bardzo daleko. Tylko Jezus jest w stanie pociągnąć się i wyciągnąć z tego miejsca, tak? Czyli głód w naszym życiu, głód samotności, znaczy samotność, tak? On powoduje odrzucenie, on powoduje niechęć, on powoduje separację. Jeśli się go nie pozbędziemy, on całe życie będzie nas oddzielał od Bożej miłości, czyli będziemy Boga podejrzewać o to, że on nas nie chce. U mnie tak było. Ja wam mówiłam, że ja się pierwsze kilka miesięcy po moim nawróceniu chwaliłam, że nikt mi nie zwiastował Ewangelii. Ja tylko oglądałam Marka i jego kolegę, jak mówili o Jezusie, mówili, że idą na jakieś spotkania, mówili o Jezusie jego przyjacielu, że on taki fajny, że on świetny i w ogóle. Ja tego słuchałam, wow, świetnie, ale oni nigdy mi nie zwiastowali Ewangelii. Ja w końcu do nich przyszłam i mówię, słuchajcie, ja chciałabym poznać tego Pana Jezusa. I oni się załamali, o Boże, jakimi jesteśmy grzesznikami, tu dziewczyna chodzi, obserwuje, a myśmy nawet i nie powiedzieli, że może się na nowo narodzić. Nie? I ja byłam taka dumna, że ja po prostu sama znalazłam Boga, dopóki nie doszłam do wniosku, że ja mu się narzuciłam i on mnie wcale nie chciał, nie? Rozumiecie? Przy tych przeżyciach moich to było bardzo proste, tata mnie wcale nie chciał. Kto by chciał kogoś takiego, tak? I pamiętam, że kiedyś w takiej rozmowie z Bogiem on do mnie mówi, no dobra, ale co było pierwsze, jajko czy kura? Ja mówię, a to jest nieodgadnione. A on do mnie mówi, jest napisane, że nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Jak nawet tobie się zdaje, że ty byłaś pierwsza, to prawdą jest taka, że ja jestem początkiem. Miłość jest początkiem. Jak nawet tobie się wydaje, że to ty musisz mieć wiarę, żeby coś się stało, to wiara przychodzi przez to, że masz ziarno wiary, a ziarno wiary podchodzi od Boga. A Bóg jest miłością. I miłość do twojego życia przychodzi dlatego, nie, że ty kogoś zaczynasz kochać, ale że miłość zostaje ci dana przez śmierć Jezusa Chrystusa. Ten początek jest totalnie w innym miejscu, szczególnie w tych nowych nurtach. Ja byłam w ruchu wiary, wychowałam się w ruchu wiary. W tym nurcie był aspekt wiara, 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 wiara. Jak będziesz mieć wiarę, to ludzie będą zbawiani. Jak będziesz mieć wiarę, będą uzdrawiani. Jak będziesz mieć wiarę, będą skrzeszani. To wszystko prawda. A prawda jest taka, że wiara przeminie, a miłość zostanie. I jeżeli dostajesz miłość, to dostajesz ją razem z wiarą. I wiara zaczyna działać w swoim życiu. Bo bez wiary sprawczej, która pochodzi od Boga, nie jesteśmy w stanie żadnej wiary z siebie wykrzesać. Nawet jeżeli będziemy dużo Biblii czytali. Okej, okay. Głód, nagość. Nagość, która nas oddziela od Pana Boga, o której czytamy dalej, w tym samym miejscu, tak? Nagość, czyli zawstydzenie, ujawnianie naszych słabości. Od dni naszych przodków, jak pisze w Ezdrasza 9:7. Aż do tego dnia byliśmy w wielkim grzechu, także przez nasze nieprawości zostaliśmy wydani w ręce grzechu, także wydani w ręce ziemskich władców, wraz z królami i kapłanami, pod miecz w niewolę, na łup oraz na zawstydzenie naszej twarzy, jak to się dzisiaj dzieje, księga Ezdrasza. Czyli my jesteśmy nagość, zawstydzenie oznacza wydanie, powiedzenie jakiejś tajemnicy. Czy miałeś takie doświadczenie w swoim życiu, że ktoś kiedyś zdradził twoją tajemnicę? To już zdradzić jakąś twoją, żebyś miał takie doświadczenie? Tak. Tak, mogłabym. Dobra, dajesz mi przyzwolenie. Dobre doświadczenie. Dobrze mieć doświadczenie. Właśnie o to chodzi. Rozumiesz, że my jesteśmy zdradzani, nasza nagość jest wystawiona i wiele razy, kiedy powiesz za dużo o sobie i czasami powiesz to w emocjach, bo potrzebujesz się wyżalić, później się okazuje, że to się staje tajemnicą publiczną. Albo się okazuje, że po prostu to jest coś, co wiesz, co kto inny użyje, tak? Tak? I powie, widzisz, bo ty tak zawsze robisz. Jest wystawiona twoja nagość, tak? Czujesz się wtedy źle i nie wiesz nawet dlaczego. Myślisz sobie, może jestem zły, ale prawda jest taka, że jesteś zawstydzony. I teraz, czy Bóg posyła swoich proroków, żeby cię zawstydzić? Czy Bóg posyła swoje sługi, żeby cię zawstydzić? Czyli zakładamy, że jeżeli jesteś zawstydzany publicznie, to jest to po prostu jakaś ludzka ingerencja. Tak? Rozumiecie? I to musimy zrozumieć. Nasz dobry Bóg kocha nas. On, kiedy będzie chciał nam to powiedzieć, to powie nam w takim momencie, żebyśmy się nie czuli goli. Czyli pod prysznicem. Bo tam jesteśmy my i on. I wtedy powie, o! A ty powiesz, o! Ale nie po to, żebyśmy byli wydani, zawstydzeni. Podoba ci się, też masz objawienia pod prysznicem, jak ja. Tylko gorzej. Okay. Dobra, czyli jeżeli, słuchajcie, zobaczcie, co tu jest napisane, że nagość, zawstydzenie, to jest, ono występuje wtedy, kiedy my jesteśmy wydani przed ziemskich królów, przed kapłanów, pod miecz, w niewolę. Ono zawsze powoduje, że my idziemy w niewolę. My nie czujemy się już wolni z jakimś człowiekiem. My nie czujemy się bezpieczni. Ja powiem wam, że pomimo swoich lat chrześcijaństwa, ja mam bardzo mocno postawione granice. Ja po prostu wycofuję się z relacji, w których jestem zdradzana. Ja nie umiem tego po prostu przez to przejść. I powiem wam, to jest bezpieczne dla nas, że my się z tych relacji wycofujemy. Tak? Bo nikt nie lubi być wystawiony w nagości, tak? A jeżeli my wchodzimy na przykład w obmawianie jednych drugich, to my też uskuteczniamy czyjąś nagość. I to ma nawet nazwę. Pamiętacie ten moment? Pamiętacie ten moment, w którym syn Noego zobaczył jego nagość? Pamiętacie ten moment, w którym Noe upił się? Tak? Czy to było dobre, że on się upił? Wy nie odpowiadajcie. Wstawiennicy milczą. Tak. Czy to było dobre, że on się upił? To nie było dobre. Wiecie dlaczego? Bo jego syn stwierdził, że on to ujawni. Zobacz, co dzieje się z nami, kiedy my dowiadujemy się o czyimś grzechu. Jak my się denerwujemy na ludzi, którzy nam przewodzili kiedyś. Na naszych byłych pastorów na przykład. Na naszych byłych liderów. Na ludzi, którzy coś w Polsce robią. Tak? I nagle my się dowiadujemy. Rozumiesz? Czyli co się dzieje? Ktoś odsłania nam ich nagość. I wtedy my musimy wiedzieć, co z tym zrobić. I były dzieci Noego, które kiedy odsłonięto im nagość ojca, przyszli i po prostu zasłonili tego ojca. Ale był jeden syn, który zrobił inaczej. I odtąd zawsze się tak nazywa tych, którzy odsłaniają czyjąś nagość. Hamem. I tyle na ten temat. Okej. Okay. Musimy być mądrzy, bo jeżeli Bóg nam odsłania czyjąś nagość, jeżeli robi to Bóg, to robi to w celu. Oczywiście, ja nie mówię o tym, że jeżeli dowiadujemy się, że ktoś krzywdzi dzieci, że ktoś jest pedofilem, rozumiecie, że ktoś bije, mój mąż kiedyś po wykładach ze mną. Znaczy nie ja mu wykładałam, bo wiesz, u mnie w domu to można uczyć, a nie ja, żeby było jasne. Tak, u mnie w domu kobiety milczą, bo w kościele mogą mówić. No, ale w każdym bądź razie pamiętam taki moment, jak byliśmy na takich dosyć trudnych wykładach o przemocy i mój mąż tak popatrzył na mnie i mówi: ciekawe, w ilu rodzinach w naszym kościele mężowie biją żony. A ja tak popatrzyłam na niego i mówię, a ciekawe, w ilu rodzinach w naszym kościele żony biją mężów. Nie, żeby tak. I on wtedy mówi, a dobra, dobra. Bo tam było, że w każdym kościele są ileś tam procent grzechów, które są w świecie. Nie? Ale prawda jest taka, że są rzeczy, które są ukryte. Tak? I o tym mówi prawo, że jeżeli wiesz, że takie rzeczy się dzieją, to to powinno być ujawnione. Ale my ujawniamy i wychodzimy przeciwko ludziom, u których widzimy grzech, nie pytając nawet Pana Boga, czemu On nam to objawia. Łukasz uciekł. Okej, okay, dobra. I kończymy. Doszliśmy do końca. Czyli nagość. Musimy wiedzieć od Boga, czy mamy nagość ujawniać, czy mamy innym mówić, tak? Musimy wiedzieć, co Bóg chce, żebyśmy zrobili i czemu kochający tato prowadzi nas do tego, żebyśmy zobaczyli czyjąś nagość. Czy to jest na pewno w kierunku osądu? Czy to jest na pewno w kierunku uruchomienia demonicznych mocy do tego, żeby jeszcze więcej działały w życiu tego człowieka? Czy to jest w kierunku modlitwy? Czy to jest w kierunku zapytania? Tato, powiedz mi, czemu tak jest? Ja miałam taki moment, kiedy byłam na konferencji, kiedy człowiek przegiął we wszystkim, co mówił, do takich granic. Jak doszedł do momentu, kiedy mówił do tych ludzi, którzy go słuchali, że ci, którzy po prostu... On naprawdę miał cuda, znaki uzdrowienia w tym, co robił. I poszedł po prostu i mówił, jeżeli jesteście moimi dziećmi, to widzicie moją twarz na księżycu. Kto widzi moją twarz na księżycu? Nie? I ja pomyślałam sobie, gdzie ja jestem? Normalnie, czasy ostateczne. Fałszywy Mesjasz, wszystko się zgadza, nie? Ale poszłam na pola, ponieważ wiedziałam, że to jest człowiek, który bardzo dużo się modli w ogóle i poszłam na pola i powiedziałam, tata, no ja bym wydała osąd o tym człowieku. No powiem ci po prostu, taki goły kawałek zobaczyłam, że po prostu... I chodziłam i tak rozmawiałam z Jezusem i on mówi do mnie tak, wiesz co? To był człowiek, który kiedyś dużo ze mną rozmawiał. I bardzo... I słyszał mnie. A teraz słyszy głosy. Ja ci powiem, moje serce się uspokoiło. Ja zobaczyłam, że to nie jest moja bajka. Ja już wiedziałam, co jest grane. Tata mi nic więcej nie powiedział, co ja mam zrobić, czy ja mam zrobić. On mi coś objawił, tak? Ja coś zobaczyłam, dowiedziałam się, co tam się dzieje, ale jednocześnie zobaczyłam, że myśmy z tatą porozmawiali, on mi chciał coś pokazać. Ja nie wiem dlaczego. Być może będę musiała tego kiedyś użyć, ale to nie jest na teraz. Rozumiecie? I tak jest z wieloma rzeczami. Kiedy... Myślę sobie o Zbyszku i Bóg mi pokazuje Zbyszka, tak? Kiedy ja z nim przebywam, a ja jestem z tych proroków... Czym to ja byłam? Co to byłam za prorokiem? Apelacyjnych. To ja ciągle tą apelację u niego widzę. Wiesz, ale prawda jest taka, że ja tego nie ruszam. Widzę jego słabości. Ostatnio na przykład na Sylwestra... oszukiwał pod stołem, to wam powiem. Ale przegrywał. Więc wiesz, bo ja się modliłam przy tym samym stole. Okej, okay, dobra. Oczywiście, że kłamie. Oczywiście, że to kłamie. Ja kłamie, mówi pan. Okej, okay, dobra. I teraz tak, czyli jeżeli ja widzę czyjąś słabość, to ja muszę wiedzieć dlaczego. Ja muszę się poruszać tak, jak Bóg chce, żebym się poruszała. Więc kończąc to wszystko, bo mam jeszcze długo, a już teraz skończę, to dalej jest napisane w Rzymian 8:35-39. Ale w tym wszystkim, co wam teraz wymieniłam, przezwyciężamy przez tego, który nas umiłował, tak? Albowiem pewien tego jestem, iż ani śmierć, ani żywot, ani aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. To jest Rzymian 8:35-39, znaczy 38-39, tak? Nic nas nie odłączy od Niego, tak? Jeśli będziemy w Jego miłości. Jeśli nie damy tym rzeczom, jak ucisk, prześladowanie, tak? Stanąć pomiędzy nami a Bogiem. Czyli będziemy wiedzieli, że pomimo tego wszystkiego, że mamy ten ucisk, że mamy to prześladowanie, że mamy to inne, to Słowo Boże mówi, że Bóg nas nie porzucił i nie opuścił i jest z nami, tak? Czyli jeżeli przebijemy się do Boga i powiemy, przejdziemy przez tą czarną chmurę na drugą stronę, tak? I teraz powiemy, jestem, ale grzeszny, ale goły, ale jestem. Jeżeli odważymy się podejść do Boga w miejscu, w którym jesteśmy. I to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Wtedy nauczymy się być kochanym i kochać, tak? Wiecie, jest jedną z trudniejszych rzeczy, którą przechodzimy w życiu, to jest po prostu oglądanie śmierci naszych bliskich. Doświadczanie śmierci naszych bliskich. Ja przeżyłam 4 takie śmierci w swoim życiu. Jak je przeżywałam, szczególnie te 3 ostatnie, to po prostu chrześcijaństwo stało się dla mnie jak harcerstwo. Ja wam to już wiele razy mówiłam. Wiesz, jak się traci najbliższą osobę, czyli matkę, a później 2 własnych dzieci, to człowiek sobie myśli, to wszystko to jest pic na wodę. Te wasze gadanie ze sobą nawzajem, ta siostra tej siostrze powiedziała o tamtej siostrze, a tamta siostra o tamtej siostrze powiedziała o tamtej siostrze, a ten brat to się nie modli, a ty wiesz, że tamten, o ta osoba w twoim kościele, to ona w ogóle Biblii nie czyta. Ja sobie myślę, Jezu, to jest przedszkole, do piaskownicy. Po takim doświadczeniu, rozumiesz? Ale to doświadczenie, najgorszą rzeczą w tym doświadczeniu jest to, że ty wątpisz w to, że Bóg cię kocha i że jest dobry. Kiedy zabiera ci osoby kochane, to najgorszą rzeczą, która może się stać w tym momencie, to jest to, że ty odejdziesz od Boga. Ja ci powiem, że w pewnym momencie mojego życia, kiedy myślałam, że po raz kolejny będę sama. Przyszedł do mnie Jezus i powiedział, ja jestem. A ponieważ byłam już tu, to zrozumiałam, że Jego miłość nigdy się nie skończy. I kurde, że po prostu to jest osoba, która nigdy mnie nie opuści, nie umrze mi. Rozumiesz? Że będzie ze mną. I wszystko się zmieniło. Wszystko zaczęło wyglądać inaczej. I dostałam siłę do walki i do innych rzeczy. Więc albo się bawisz w harcerstwo, albo zaczynasz żyć z Bogiem. Zaczynasz się poruszać tak, jak jesteś do tego przeznaczony, bo zostałeś do tego stworzony. I zaczynasz poruszać się w Bożej wolności. Oczyśćmy nasze serca, Koryntianie, z osądu, z ujawniania grzechów jednych drugim. Oczyśćmy nasze serca z naszych przewinień, z naszych trosk, ze wszystkiego, co nas oddziela od Niego. Poszerzmy nasze serca, Koryntianie, tak jak mówi Pismo Święte. Poszerzmy nasze serca, bo miłość, która chce wpłynąć do tych serc, jest większa niż miłość ludzka. I ona jest w stanie zmienić wszystko dookoła ciebie. Ona jest w stanie dać ci tą miłość, której potrzebujesz, zapełnić tą dziurę, która jest w tobie, której ciągle czujesz się niekochany. Ciągle czujesz się separowany, odtrącany. Wystarczy malutka rzecz i masz dość. I znowu czujesz wielkie odrzucenie. Bóg chce nas uwolnić od tego, ale musimy dojść do Jego miłości. Musimy dojść do miejsca, w którym jesteśmy wolni. I czytam ostatni fragment. Mam jeszcze 6. Bo wyrósł przed nim jak różdżka i jak korzeń ze spichrzłej ziemi. Nie miał postawy ani urody. Widzieliśmy go, ale nie w postaci, byśmy go sobie upodobali. Kto z was czuje, że ma postać, która by się innym nie podobała? Kto z was czuje, że się innym nie podoba? Że jest brzydki, beznadziejny? Zgardzony był, unikany przez ludzi. Kto z was czuje się opuszczony? Kto z was czuje się odrzucony? Mąż boleści, zużyty z cierpieniem. Odrzucenie, uczucie odrzucenia, tego, że inni mnie ciągle odrzucają, że inni mnie osądzają, że gdzie nie pójdę, to ludzie patrzą na mnie źle, że patrzą na mnie, to jest cierpienie. A tu jest napisane, że mąż boleści przyszedł zżyty z cierpieniem. Kto z was jest zżyty z cierpieniem? Nie ujawniaj się. Ale jesteście tu. Ciągle czujecie taką siłę odrzucenia, że czasami nie możecie. Że nie macie ochoty przychodzić do kościoła. Z jednego powodu, bo tu są ludzie, a wy czujecie okropne odrzucenie, kiedy oni tu są. Zgardzony był, unikany przez ludzi. Mąż boleści zżyty z cierpieniem, jakby zakrywał swoje oblicze. Wzgardzony był i go mieliśmy za nic. Ale on nosił nasze cierpienia, dźwigał nasze dolegliwości, a myśmy uważali go za dotkniętego, rażonego przez Boga i znękanego. Często uważamy, że może to Bóg zrobił, że jesteśmy tak odrzuceni, że jesteśmy tak traktowani, że ludzie nie chcą z nami rozmawiać, że mówią o nas takie rzeczy. Ale on nosił nasze cierpienie, dźwigał nasze dolegliwości, a myśmy uważali go za dotkniętego, rażonego przez Boga i znękanego. Zaś on był raniony za nasze przestępstwa, skruszony za nasze winy, za nasz pokój, kaźń na nim, a przez jego potłuczenie my wyzdrowieliśmy. Wszyscy błądziliśmy jak czoda. Każdy zwrócił się na swoją drogę, lecz wiekuisty dotknął go winą za nas wszystkich. Był dręczony, ale ulegał i nie otwierał swoich ust, jak jagnię prowadzony na rzeź, jak oniemiała owca przed tymi, którzy ją szczygą. Tak nie otwierał swoich ust. Został wzięty na skutek ucisku i osądu. Kto to pomyśli w jego pokoleniu, że został odłączony z krainą żywych za odstępstwo mojego ludu jako kara za nich. Ale spodobało się wiekuistemu złamać swojego gnębionego, by swą duszę spełnił ofiarę. Ujrzał potomstwo, przedłużył dni i aby przez jego ręce rozwiązała się wola wiekuistego. Z trudu swojej duszy zobaczy i będzie nasycony. Mój sprawiedliwy sługa swą mądrością wielu poprowadzi do sprawiedliwości i sam poniesie ich winy. I sam poniesie ich winy. Ponieważ jestem kobietą, to jeszcze jeden fragment Ewangelii Jana 3,16. Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Bóg złożył miłość na krzyżu. Miłość umarła na krzyżu, abyś ty mógł żyć, abyś ty mógł być wolny od swoich grzechów, od swoich zmagań, od swojego odrzucenia, od swojego potępienia, od ucisku, którego przychodzisz. On zapłacił cenę. On stał się uciskiem. On stał się niemocą. On stał się odrzucony ze względu na nas, abyśmy mogli być przyjęci. I On chce, abyśmy weszli w to miejsce i abyśmy wzięli miłość. Abyśmy weszli w to miejsce i abyśmy wzięli miłość. I choćbyśmy byli czerwoni jak szkarłat, będziemy biali jak śnieg. Choćbyśmy byli czerwoni jak splugawiona szmata, będziemy biali jak śnieg, bo On nas umiłował. Jego miłość jest ponad wszystko. Jego miłość jest ponad wszystko. Przelał swoją krew i oczyścił nas. Zabrał wszystkie rzeczy.